Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. W studiu Radia Maryja pragnę przywitać bardzo serdecznie gościa dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pani poseł Beata Szydło, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydatka na premiera w tych zbliżających się wyborach parlamentarnych. W studiu Radia Maryja także ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja.
Piękna historia.
To szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja tylko chciałem powiedzieć, szczęść Boże, pani prezes i pełen podziwu. Taka kultura, uśmiech, to wszystko razem. I ci ludzie młodzi, którzy są tutaj, są bardzo też sympatyczni. Tak, mogę powiedzieć, że pozdrowienia od wielu ludzi z Krakowa. Byliśmy w sanktuarium świętego Jana Pawła II i bardzo wielu pozdrawia także dzisiaj. I szczęść Boże życzymy, dobrze? Alleluja i dla Pana Boga i ludzi, prawda? Tego życzymy dla Polski. Polska potrzebuje tego.
Bóg zapłać ojcu dyrektorowi za to, że mogę dzisiaj też tutaj być i po raz kolejny.
To radio jest narodu.
Tak, to radio jest narodu i to jest właśnie ważne, że jest to radio i powinniśmy wszyscy dbać o to, żeby to radio mogło funkcjonować, bo to jest ważny głos i dla nas również. Dziękuję za to, że za przyjęcie. Są rzeczywiście ze mną wspaniali młodzi ludzie, którzy tworzą drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Razem ze mną pracują. Krzysztof Łapiński, który jest też kandydatem, startuje z Piły, z okręgu w Pile. Jest Natalia ze mną, są panowie, którzy pomagają, ale cała drużyna dzisiaj jest zaangażowana. Był też ze mną pan przewodniczący Mariusz Błaszczak. Wszyscy pracujemy do ostatniej minuty pracujemy.
To życzymy siły.
Bóg zapłać.
Temat rozmów niedokończonych. Drodzy Państwo, program dla Polski. W telewizji Trwam rozmawialiśmy już o niektórych bolączkach i koniecznych do rozwiązania problemach w naszej ojczyźnie po zbliżających się wyborach parlamentarnych. Między innymi pani prezes podjęliśmy temat dotyczący sytuacji w górnictwie, w służbie zdrowia, szkolnictwie, rolnictwie. Dotknęliśmy także zagadnień związanych z finansami publicznymi oraz z falą nielegalnych imigrantów. Tych tematów, tych zagadnień jest rzeczywiście o wiele, wiele więcej. A zatem na początku tego naszego wieczornego spotkania w Radiu Maryja pytam się, jaki jest program. Program, pani prezes, program Prawa i Sprawiedliwości, naprawy państwa polskiego, bo to państwo wymaga naprawy i solidnej pracy.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy witam. Szczęść Boże. Przed nami ostatnie godziny kampanii wyborczej. Bardzo się cieszę, że mogę na antenie radia przekazać te informacje i porozmawiać z Państwem właśnie o tym, co my chcemy zrobić dla Polski, bo tak to jest, że kampania się toczy, ale bardzo często pewnie Państwo zamiast słuchać właśnie o programach, to słyszycie tylko i wyłącznie ze strony różnych polityków ataki, czy jakieś rzeczy, które no nie dotyczą tego, czego interesuje dziś, co interesuje dzisiaj Polaków. A Polacy mówią na spotkaniach, że przede wszystkim chcą poczucia takiego godnego życia i szacunku. I mówią też o konkretnych sprawach. Myśmy ten program, z którym idziemy do wyborów, napisali po licznych spotkaniach, które prowadziliśmy przez długi, długi okres w całej Polsce. Jeździliśmy po Polsce, spotykaliśmy się i wszędzie pojawiały się te problemy, o których my w tym programie i w tych konkretnych ustawach, bo ja chcę powiedzieć, że to jest nie tylko program, z którym my idziemy do wyborów, ale myśmy napisali już konkretne ustawy, które w ciągu pierwszych 100 dni chcemy przeprowadzić. Te najważniejsze sprawy dla Polaków dzisiaj to jest wiek emerytalny, czyli proponujemy, żeby wrócić do poprzedniego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, z dobrowolnością wyboru. Jeżeli ktoś będzie miał siłę, będzie miał zdrowie, to będzie mógł dłużej pracować. Mamy program przygotowany wsparcia dla rodzin. 500 zł na każde dziecko miesięcznie. W tych rodzinach, w których dochód jest poniżej 800 zł od pierwszego dziecka, a w tych rodzinach, w których jest powyżej od drugiego i na każde kolejne, bo uważamy, że dzisiaj wspieranie polskich rodzin i myślenie o demografii to jest największy nasz priorytet. No i wreszcie też mamy takie propozycje jak darmowe darmowe leki dla ludzi w wieku zaawansowanym, polska ziemia, ochrona polskiej ziemi, ubezpieczenia dla rolników, dzieci sześcioletnie, czy powrót do tego systemu, żeby dzieci od lat 7 miały obowiązkowy wiek szkolny, a rodzice mogli dokonywać wyboru, jeżeli będą chcieli, żeby dziecko sześcioletnie poszło wcześniej do szkoły. I jeszcze kilka innych tych ważnych spraw. No i też oczywiście mamy przygotowany projekt ustaw, które mają dać źródło pokrycia na realizację tego programu. Myśmy wycenili, że na te priorytetowe zadania będziemy potrzebowali około 40 miliardów złotych i pokazujemy źródła dochodu. I te źródła dochodu...
Przepraszam pani prezes, a skąd liczba, którą operuje Platforma Obywatelska, rząd pani premier Ewy Kopacz i PSL-u? Politycy Platformy i PSL-u mówią, że potrzeba na wprowadzenie tych reform aż 90 miliardów złotych.
No więc właśnie to jest ta nieuczciwa walka z dobrymi projektami Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to są wyliczenia. Ja powiem szczerze, że nawet usiłowaliśmy pytać polityków Platformy, skąd oni te wyliczenia mają, nie potrafili nam wskazać, ale mówią o nich, tak, i zawyżają te kwoty, ale ja powiem w ten sposób, że w Polsce jest w budżecie dość pieniędzy, które można spożytkować na dobre cele, tylko trzeba sobie określić priorytety, liczyć się z groszem publicznym i wydawać te pieniądze w sposób rzetelny, uczciwy i wtedy starczy na wszystko. Ale myśmy też wskazali dodatkowe te źródła dochodu, gdzie możemy w tej chwili znaleźć te 40 miliardów złotych potrzebnych na pokrycie tego programu, tych priorytetowych zadań, o których mówiłam. Przede wszystkim poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, tu chodzi głównie o podatek VAT, który w tej chwili niektórzy eksperci szacują, że nawet 70 miliardów złotych wycieka po prostu z polskiego budżetu. Proponujemy wprowadzić opodatkowanie hipermarketów, podatek bankowy, uszczelnienie szarej strefy i opodatkować transakcje, te pieniądze, które wypływają w tej chwili do rajów podatkowych. I wyliczyliśmy, że tylko spośród tych źródeł można około tych 40 miliardów złotych na pokrycie tego programu znaleźć. Ale jeszcze ważną rzeczą, jeżeli chodzi o finanse publiczne, jest oszczędność i wydawanie pieniędzy na cele, które powinny być realizowane, a nie po prostu, powiem w cudzysłowie, ale tak to mniej więcej w tej chwili wygląda, szastanie po prostu groszem publicznym. Więc myśmy się przygotowali do tych wyborów bardzo dobrze, dlatego że mamy i program, mamy gotowe projekty ustaw, jest grono ludzi, ekspertów, tych, którzy ten program przygotowali, którzy go będą realizować. Myśmy pokazali ten zespół bardzo liczny na naszej w czerwcu, na takiej konwencji w Katowicach. Żeby go zrealizować, żeby ten program naprawy polskiego państwa zrealizować, muszą być spełnione liczne warunki, ale ten najważniejszy warunek to jest 25 października i wynik wyborczy, który da Prawu i Sprawiedliwość możliwości tworzenia rządu. No ale to już zależy od wyborców.
Pani prezes, dzisiaj także ważny temat, on został podjęty także w pierwszej części, sprawa podatku katastralnego, także brak właściwych przekazów medialnych z konferencji posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy przestrzegali przed tym, iż w planach Platformy Obywatelskiej jest wprowadzenie podatku katastralnego.
My o tym mówimy od wczoraj bardzo głośno i przestrzegamy, ponieważ temat podatku katastralnego co jakiś czas wraca. A Platforma cały czas próbuje udawać, że w ogóle tym tematem nie jest zainteresowana, ale w różnych wypowiedziach osób związanych z obecnym rządem, czy z Platformą, czy właśnie nawet w dokumentach rządowych, ten temat co jakiś czas powraca. Między innymi po raz pierwszy zwrócił uwagę na to pan poseł Andrzej Adamczyk, który w czerwcu już alarmował, że w dokumencie rządowym dotyczącym takiej przyszłej polityki mieszkaniowej pojawia się zapis, który daje możliwość wprowadzenia tego podatku katastralnego, a wczoraj jeden z doradców Ministerstwa Finansów stwierdził wprost, że podatek katastralny powinien być w Polsce wprowadzony. Dlatego myśmy się zwrócili, ja wczoraj apelowałam do Ewy Kopacz, żeby odpowiedziała, czy jest to prawdą, że Platforma taki podatek chce wprowadzić, a dzisiaj pan poseł Andrzej Adamczyk z panią poseł Elżbietą Witek na konferencji o to pytali. Odpowiedzi nie było, no to oznacza, że rzeczywiście coś może być na rzecz. Trzeba głośno na ten temat mówić, trzeba się upominać o to, bo to jest rzecz niezwykle istotna. Ja tylko powiem tak pokrótce, że wprowadzenie podatku katastralnego oznaczałoby dla osób, które w tej chwili na przykład płacą 100 czy 200 zł podatku od mieszkania, od swojej nieruchomości, na przykład mogłoby płacić za to samo mieszkanie nawet i 3000 zł, ponieważ to jest podatek od wartości nieruchomości. I od razu też zaznaczam, że my na pewno takiego podatku wprowadzać nie będziemy. On uderzy przede wszystkim w osoby mniej zamożne.
Bardzo ważnym zagadnieniem i problemem młodych małżeństw, młodych ludzi jest brak mieszkania. Nie stać ich na to, aby mieć swoje mieszkanie. Czy Prawo i Sprawiedliwość myśli o tych ludziach?
To jest podstawa funkcjonowania rodziny, posiadanie własnego mieszkania. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzili za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie taki program mieszkaniowy Rodzina na swoim. On bardzo dobrze był realizowany i rzeczywiście dawał szansę na to, żeby mogły młode rodziny korzystać z tych tanich kredytów. Platforma oczywiście to zlikwidowała i wprowadziła swój program, który, jak mówią niektórzy moi koledzy, ma przede wszystkim wspierać deweloperów, a nie młode rodziny. Nikogo na ten program tak naprawdę w tej chwili nie stać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, może powiemy o tych programach, które myśmy przygotowali. Mamy projekty powrotu oczywiście do tego programu Rodzina na swoim, czyli tanie kredyty mieszkaniowe dla rodzin, ale też proponujemy takie rozwiązanie, żeby wprowadzić taką zasadę, żeby przy współudziału państwa była, na przykład państwo przekazywałoby grunty uzbrojone, a firmy budowałyby tanie mieszkania, które później kredyt za te mieszkania w czynszu byłby spłacany przez młodych ludzi, czyli dla mniej zarabiających, średnio zarabiających małżeństw, młodych rodzin byłyby takie mieszkania dostępne. To jest warunek do tego, żeby rodzina mogła funkcjonować. Z jednej strony potrzebna jest praca, która jest wynagradzana w takiej wysokości, która pozwala myśleć o utrzymaniu rodziny, no i oczywiście mieszkanie. To jest ta podstawa, żeby młodzi ludzie mogli myśleć o założeniu rodziny.
Zagraniczne podmioty gospodarcze mają preferencyjne warunki funkcjonowania w Polsce. Czy polskie podmioty gospodarcze, czy polskie firmy będą mogły liczyć na wsparcie w swojej działalności?
My bardzo będziemy radzi, jeżeli firmy zagraniczne będą tworzyły miejsca pracy w Polsce, jeżeli będą tworzyły tutaj firmy, ale chcielibyśmy, żeby to były miejsca pracy, które są trwałe i po pierwsze też, żeby te warunki, które one tworzą dla pracowników, były warunkami godnymi. A z drugiej strony chcemy, żeby wprowadzić taką zasadę, żeby takie same warunki jak firmy zagraniczne miały polskie podmioty, czyli żeby tutaj była zachowana równość. Ja podam na przykładzie chociażby małych firm handlowych. W tej chwili te małe polskie firmy handlowe, najczęściej rodzinne, które w wielu miejscowościach to są jedynymi firmami, które tworzą czy dają pracę, no nie mają żadnych szans konkurowania z dużymi sieciami hipermarketów. Te duże sieci hipermarketów wypchnęły te małe firmy z praktycznie już z całej Polski, z tych centrów miast. Oni nie mają szans konkurowania, dlatego proponujemy, żeby wprowadzić na przykład właśnie podatek od hipermarketów. Z jednej strony oczywiście nie ukrywamy, że chodzi też o wpływy do budżetu państwa, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby była równa konkurencja zachowana. A więc powiem w ten sposób. Bardzo chętnie widzimy inwestorów zagranicznych w Polsce, ale zapraszamy ich i proponujemy, żeby oni też tutaj jednak tworzyli miejsca pracy, które, tak jak mówiłam, będą miejscami trwałymi, a z drugiej strony też chcielibyśmy, żeby te firmy rozwijały się w ten sposób, że korzystają i z polskiej myśli technologicznej i żeby była szansa na to, żeby polscy inżynierowie mogli wdrażać różne rozwiązania, które proponują. Połączenie w ogóle świata nauki i gospodarki jest tutaj niezwykle istotne. Natomiast proponujemy również takie rozwiązania dla inwestorów, jak na przykład podwójna renta inwestycyjna. To jest taki pomysł na to, żeby właśnie w polskich firmach, które będą wdrażały polską myśl technologiczną, była możliwość podwójnego odpisu podatkowego, jeżeli taka firma będzie realizowała, inwestowała po prostu w rozwój takich firm. Więc takich rozwiązań dla przedsiębiorców mamy bardzo dużo. Chcemy postawić w ogóle na gospodarkę i przedsiębiorczość. To jest nasz priorytet. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli mamy myśleć o tym, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby Polska musi się szybciej rozwijać, a to będzie zależne oczywiście od rozwoju polskiej gospodarki.
Pani prezes, na tej ostatniej prostej, trwającej kampanii wyborczej Platforma Obywatelska powróciła do znanej już z poprzednich kampanii wyborczych narracji pełnej nienawiści pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, powróciła do straszenia Prawem i Sprawiedliwością. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że pani prezes będzie twórczynią Republiki Wyznaniowej i powróci do nas średniowiecza.
No tak, słyszałam też, że w ogóle będę gnębić kobiety, że będzie w ogóle mroki średniowiecza wrócą tutaj do Polski. To straszenie Prawem i Sprawiedliwością myślę, że już ludziom się przejadło i tak naprawdę ludzie chcieliby posłuchać w kampanii wyborczej o szczegółach programu, o tym, co poszczególne partie chcą zrobić. Dlatego ja apelowałam wczoraj do pani premier Kopacz, żeby jednak te ostatnie dni, godziny kampanii poświęcić na rzeczową rozmowę. Ona tego nie chce robić. Ten atak na Prawo i Sprawiedliwość, na poszczególne osoby polityków Prawa i Sprawiedliwości, no jest coraz bardziej gwałtowny. Pewnie się będzie nasilał. Ja sobie przypominam końcówkę kampanii prezydenckiej, kiedy ostatni dzień, praktycznie rzecz biorąc, ówczesny kandydat Platformy Bronisław Komorowski spędził tylko i wyłącznie na atakach na pana prezydenta Andrzeja Dudę. No ale okazało się, że to nie tylko, że nie jest skuteczne, ale można powiedzieć nawet i kontrskuteczne, dlatego że to Andrzej Duda jest dzisiaj prezydentem i też chcę bardzo serdecznie przy tej okazji, już jako była szefowa sztabu Andrzeja Dudy, ale chciałam podziękować wszystkim słuchaczom za zaangażowanie właśnie w kampanię pana prezydenta, z którego myślę, że wszyscy jesteśmy dumni i on pokazuje na każdym kroku, jak można dotrzymywać słowa, jak może być polityk uczciwy i jak nas godnie reprezentuje. Więc my się tych ataków Platformy nie boimy, będziemy realizować do końca, do ostatniej minuty kampanii, czyli do jutra, do 24:00 swój plan, swoją strategię. Ja prosto z Torunia jeszcze wyruszam w dalszą trasę. Jeżdżą pan premier Kaczyński, moi koledzy, wszyscy kandydaci są zaangażowani. Tak, chcemy zwyciężyć, walczymy o zwycięstwo, to jest nasz cel, ale to przede wszystkim Polacy muszą być do tego przekonani, a naszą rolą jest Polaków przekonać do tego.
Po pierwszej części telewizyjno-radiowej mieliśmy możliwość pani prezes odwiedzić duszpasterstwo akademickie. Myślę o ludziach młodych, myślę o studentach. W ich oczach widać było bardzo wiele troski o lepsze jutro ojczyznę, o swoją przyszłość. Co uczynić, aby młodzi ludzie zostali w Polsce, a nie wyemigrowali? I co uczynić, aby mieli godne warunki do rozwoju i godne warunki pracy?
Ja na spotkaniach bardzo często spotykam młodych ludzi, którzy przychodzą i mówią, wie pani, ja wyjechałem za granicę, jestem w tej chwili... Przyjechałem do moich rodziców na wakacje, ale muszę wracać, bo tam pracuję, ale chciałbym wrócić na stałe do Polski i tutaj chciałbym pracować i realizować swoje ambicje. Tylko, że nie mam szans na znalezienie tutaj żadnego zatrudnienia, a nawet jak jest praca, to jest umowa śmieciowa. Więc myślę, że tym podstawowym elementem, który zatrzyma młodych ludzi w Polsce, to jest po pierwsze praca. Oni muszą mieć szansę na znalezienie miejsca pracy lub założenie własnej firmy, własnej działalności, bo wielu z nich tak chce po prostu funkcjonować. Chcą mieć możliwość do tego, żeby własną działalność prowadzić. Ale po pierwsze, ta praca, którą by otrzymywali, musi być płatna w takiej wysokości, którą oni dzisiaj uzyskują za podobne zajęcia za granicą. Bo jeżeli nie będzie szansy na to, żeby tutaj zarabiali środki, które pozwolą im myśleć o założeniu na przykład rodziny, kupnie mieszkania i normalnym funkcjonowaniu, no to zawsze będą wybierali te miejsca, gdzie taką ofertę otrzymają. Po drugie, dla wielu młodych ludzi jest ważne również to, jak państwo funkcjonuje, jaka jest jakość funkcjonowania państwa. To, że oni mogą szybko załatwić swoje sprawy, że nie ma w urzędach przewlekłych procedur, że na przykład jeżeli chcą założyć firmę i prowadzić działalność, to też mają taką gwarancję, że zanim ta firma im się rozwinie, zanim zacznie przynosić jakieś zyski, to jest ten okres ochronny, w którym mogą spokojnie myśleć, nie martwić się, że jak zapłacą wszystkie składki należne za funkcjonowanie, to po prostu już nie starczy im na nic i nie będzie żadnego dochodu. To są proste rzeczy, bo te rzeczy są wprowadzone za granicą, normalnie funkcjonujących państwach, tak gdzie ci młodzi ludzie wyjeżdżają i trzeba je po prostu wprowadzić u nas, trzeba sięgnąć po dobre wzory i wprowadzić również tutaj w Polsce. No i kolejna rzecz to jest oczywiście taka gwarancja zabezpieczenia, poczucia bezpieczeństwa bardzo szeroko rozumianego, jeżeli chodzi o na przykład o rodzinę, bo dla wielu młodych ludzi to jest kwestia właśnie ważna, dotycząca tego, żeby mieli taką pewność, że ich rodzina, kiedy oni będą mieli dzieci, będzie zabezpieczona materialnie, nie będą musieli się martwić również o swoją teraźniejszość, ale też o przyszłość swoich dzieci. Oczywiście jakość nauczania, możliwość realizacji swoich ambicji zawodowych. Myśmy przygotowali takie konkretne rozwiązania. Ja powiem o dwóch, bo myślę, że one są w tej chwili najważniejsze. Pierwsze to jest Narodowy Program Zatrudnienia, czyli taki program, który dla młodych ludzi do 35 roku życia możliwość tworzenia różnych narzędzia, pokazujemy tworzenia miejsc pracy. Druga rzecz to jest Rodzina 500+, o której już wcześniej wspomniałam, czyli 500 zł na każde dziecko miesięcznie. I może powiem jeszcze też, że zaproponowałam w ostatnim tygodniu, już na końcówce obecnej kadencji Sejmu, żebyśmy przeprowadzili ustawę gwarantującą minimalną stawkę godzinową 12 zł. Ja wiem, że to nie jest rozwiązanie docelowe, jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, bo tutaj nasz plan jest jasny, że chcemy, żeby umowy śmieciowe zniknęły, ale ten pierwszy krok trzeba wykonać, żeby przynajmniej ludziom, którzy pracują na umowę zlecenie, zabezpieczyć to podstawowe minimum. I myślę, że to jest ten pakiet ustaw, który po pierwsze już jest gotowy i on po wprowadzeniu da gwarancję przynajmniej dla części młodych ludzi takiego poczucia bezpieczeństwa materialnego. A tak jak mówię, no kolejną kwestią to jest kwestia funkcjonowania państwa, jakości, możliwości realizacji właśnie swoich ambicji zawodowych. To jest pewnie proces, który będzie troszeczkę dłużej wymagał czasu, ale jeżeli konsekwentnie się będzie realizowało ten program, to na pewno uda się to osiągnąć.
Platforma Obywatelska w wygranych wyborach w 2007 roku bardzo szybko podejmuje działania dotyczące nowej ustawy medialnej, ale także likwidacji ważnego resortu gospodarki, jakim jest resort gospodarki morskiej. Dlatego pani prezes, teraz kilka pytań dotyczących gospodarki morskiej. Odwiedzała pani także podczas kampanii wyborczej nadmorskie miejscowości w Szczecinie i w Gdyni, powieszone kłódki na bramach stoczniowych, wyprzedawany majątek stoczniowy za bezcen. Ustawa tonażowa podpisana przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego nie funkcjonuje w pełni, dlatego że brakuje ustawy o zatrudnieniu marynarzy na morzach i oceanach świata. Rybacy borykają się z nakładanymi przez Unię Europejską, a Polska na to się zgadza, limitami na połów dorsza. No i do tego jeszcze grupa promowa, czyli pomysł pani premier Ewy Kopacz na wyprowadzenie poromów z trzech podmiotów i stworzenie jednego podmiotu, którego celem, tak mówią kapitanowie, będzie prywatyzacja tego przedsiębiorstwa. I do tego wszystkiego otwarcie gazoportu, który nie funkcjonuje i który jeszcze nie jest gotowy na przyjęcie gazu.
Rzeczywiście to jest niezmiernie istotna kwestia, to o czym w tej chwili ojciec powiedział, dlatego że myśmy oddali, praktycznie rzecz biorąc, poświęcili w całości gospodarkę morską i to, co rozwijało naszą potęgę jako państwo, które ma mający dostęp do morza, porty, może konkurować z najlepszymi, a myśmy to wszystko, nie my, bo Platforma Obywatelska, tego wszystkiego się pozbyła. Z jednej strony wyprzedaż tego, co można jeszcze wyprzedać, a z drugiej strony właśnie oddawanie walkowerem zupełnie pola Unii Europejskiej, bo ja przypomnę, że kiedy była mowa o ratowaniu polskich stoczni, to wówczas Platforma przekonywała Polaków, że nie da się tego zrobić, bo nie ma zgody Unii Europejskiej, a w tym samym czasie dotacje z Unii Europejskiej otrzymywały porty niemieckie, więc i stocznie niemieckie, więc to było po prostu no, wbrew polskiemu interesowi gospodarczemu, ale zrobiono to. Dzisiaj my musimy myśleć o odbudowie polskiej gospodarki morskiej, polskich stoczni. Trzeba, tak jak to pięknie mówią nad morzem, kiedy byłam i rozmawiałam właśnie na te tematy, mówiono, pięknie się mówi o powrocie polskiej bandery na morze. To trzeba zrobić, to trzeba zrealizować, ale myślę, że tutaj tym pierwszym krokiem, które musimy uczynić, to jest no, powierzenie tego zadania kompetentnym osobom, stworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej, które całościowo tym problemem się zajmie. Natomiast sytuacja polskich rybaków no jest dokładnie taka sama jak polskich rolników, gdzie poświęca się na ołtarzu jakiejś źle pojętej solidarności europejskiej polskie interesy polskich grup, czy to rolników, czy właśnie rybołówstwo, gdzie okazuje się, że my musimy cały czas oddawać pole i ustępować innym, wtedy kiedy inni załatwiają swoje interesy gospodarcze. W Unii Europejskiej trwa bardzo precyzyjnie określona, silna, bezpardonowa walka o własne interesy gospodarcze i trzeba postępować tak, jak postępują inni, to znaczy bronić własnych interesów gospodarczych, nie bać się tego. To nie znaczy, że w jakiś sposób próbuje się rozsadzić Unię Europejską, jak niektórzy politycy Platformy próbują wmawiać, że jeżeli będziemy bronić własnego zdania i własnych interesów gospodarczych, to będziemy działać wbrew Unii Europejskiej. Nie. Będziemy działać dokładnie tak samo, jak działają inni. Ci, którzy bronią własnych interesów gospodarczych, dzisiaj dyktują w Unii Europejskiej warunki. Ci, którzy tych interesów nie bronią, tak jak Polska, te warunki po prostu muszą na ślepo przyjmować.
Sprawa gazoportu, warto do tego jeszcze powrócić. Pani prezes, no otwarcie przez panią premier Ewę Kopacz gazoportu, który nie jest jeszcze całkowicie gotowy na przyjęcie dostaw gazu, więc pytam się także o bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście chociażby sytuacji, bardzo trudnej sytuacji w górnictwie, no i także nazwijmy po imieniu brak solidarności w Unii Europejskiej na zgody dokonywane pomiędzy Rosją i Niemcami odnośnie rurociągu Nord Stream.
Gazoport to jest kluczowa inwestycja. Ja przypomnę, że jest to inwestycja, którą podjął świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński i w 2006 roku ta inicjatywa się za rządów Prawa i Sprawiedliwości narodziła i rozpoczęto pracę nad przygotowaniem tej realizacji tej inwestycji. Ona miała być zakończona według założeń w 2013 roku, tak zapewniał rząd Platformy Obywatelskiej. Potem te kolejne daty się przesuwały. No i okazuje się, że w tej chwili w akcie desperacji przed wyborami premier rządu otwiera budowę, która nie jest jeszcze zakończona, bo jak się dowiadujemy, tam nie ma w ogóle żadnych pozwoleń na użytkowanie jeszcze i normalnie trwają prace. Ale dobrze, że ta inwestycja już zmierza ku końcowi i ja Państwa zapewniam, że jeżeli tylko nam powierzycie odpowiedzialność za Polskę, to będzie priorytet, który będziemy realizować, żeby ta budowa wreszcie została zakończona, bo to rzeczywiście jest gwarancja bezpieczeństwa energetycznego. Druga kwestia to jest górnictwo, o czym teraz rozmawialiśmy, ale to jest też kwestia, o której sporo mówiliśmy na antenie telewizji Trwam. Być może że jeszcze do tego tematu wrócimy, bo niezwykle ważna sprawa, ale też i przez Platformę doprowadzono w tej chwili do tego, że górnictwo będzie wymagało naprawdę podjęcia bardzo poważnych reform, które przed nami. Mam nadzieję, że uda nam się je przeprowadzić, bo węgiel dla Polski jest surowcem bezcennym. Przez wiele, wiele lat, jeszcze dziesiątków, będzie podstawą naszej energetyki i trzeba dążyć do tego, żeby górnictwo było opłacalne, nowoczesne, konkurencyjne. Można to zrealizować i w tym kierunku trzeba podążać.
Pani prezes, bardzo trudna sytuacja w polskich samorządach. po prostu nie wystarczy pieniędzy, samorządy są zadłużone. Do tego plan Platformy Obywatelskiej, który nie sprostał wymaganiom dofinansowania ogromnych miast, aglomeracji, natomiast pozostawienie poszczególnych mniejszych miejscowości gdzieś na uboczu i na marginesie.
Platforma podjęła taki program rozwoju Polski, nazwali to dyfuzyjno-polaryzacyjnym i ta koncepcja w ich założeniu polega na tym, że buduje się właśnie silne centra, silne ośrodki, duże ośrodki miejskie, które miały być takimi lokomotywami napędowymi poszczególnych regionów. No ale skończyło się to tym, że rzeczywiście te duże ośrodki się rozwijają, natomiast no, te małe miejscowości, mniejsze ośrodki wyludniają się, dlatego że ludzie nie mają tam żadnych perspektyw, po prostu wyjeżdżają. No i też trzeba jeszcze mówić o tym, że są całe regiony w Polsce, które zostały niestety w tej chwili pozbawione takich możliwości rozwoju. Więc na pewno pierwszą rzeczą, do której trzeba powrócić, to jest model rozwoju zrównoważonego. Taki model, który lansowała i przygotowała do realizacji świętej pamięci pani minister Grażyna Gęsicka, polegający na tym, że każdy region musi mieć równe szanse rozwoju, a szczególnie regiony, które są biedniejsze. Ja przypomnę, że na 25 regionów Unii Europejskiej określonych jako regiony biedne, 5 znajduje się w Polsce. W związku z tym te mniej zamożne regiony muszą mieć szczególne programy wsparcia. Chociażby tak jak wprowadzono za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości program Polska Wschodnia. I rzeczywiście to musi być skierowanie dodatkowych źródeł i możliwości rozwoju dla tych terenów, które dzisiaj są w trudniejszej sytuacji, są po prostu biedniejsze. Jeżeli chcemy, żeby one się rozwijały, żeby tam ludzie mieli jakąś szansę na życie, na mieszkanie, znaleźli tam pracę, była infrastruktura, no to trzeba budować taki projekt rozwoju, który da tym regionom szansę na to, żeby mogły z tego korzystać. Tyle tylko, że rzeczywiście pojawia się bardzo w tej chwili poważna dyskusja przed nami, musi się pojawić, dotycząca finansów samorządów, dlatego że wiele samorządów nie będzie w stanie skorzystać w ogóle ze środków Unii Europejskiej w tej perspektywie finansowej, dlatego że nie mają możliwości finansowych. Są tak zadłużone, że nie stać już je na to, żeby brać, zaciągać kolejne kredyty, nie otrzymają tych kredytów na tak zwany wkład własny, żeby sięgnąć po środki z Unii Europejskiej. Więc ta dyskusja będzie konieczna. Tutaj środowiska samorządowe już dawno upominają się o to, żeby rozmawiać chociażby o tym indywidualnym wskaźniku zadłużenia, który został wprowadzony przez rząd Platformy i PSL-u, a który dla wielu samorządów jest po prostu no, blokującym zupełnie granicą, która nie pozwala im sięgać po właśnie te środki z Unii Europejskiej. Myślę, że dobrym forum do rozmowy jest tutaj, oczywiście są różnego rodzaju testy, stowarzyszenia i korporacje samorządowe i ja byłabym gorącym orędownikiem, żeby na tym forum właśnie taką dyskusję przeprowadzić i również zastanowić się nad zmianą czy nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, bo to jest ustawa, która już ma sporo lat i mam wrażenie, że też w tej chwili już nie spełnia swojej roli w takim stopniu, jak powinno.
Polityka zagraniczna, arena międzynarodowa. Pani prezes, jakie relacje przyszłego rządu po ewentualnych wygranych wyborach parlamentarnych z Unią Europejską? Jak powinna wyglądać obecność Polski w Grupie Wyszehradzkiej? Jak powinna wyglądać współpraca z NATO? No i pytam się także o relacje z Rosją.
No niewątpliwie polityka zagraniczna to jest nie tylko ważna dziedzina, ale też dziedzina, która wymaga konsensusu. Ja życzyłabym sobie, żeby tutaj była przede wszystkim budowana taka wspólna wizja polityki zagranicznej z panem prezydentem, z rządem i też z opozycją. My bardzo wyraźnie podkreślamy, że będziemy starali się z opozycją współpracować i zaproponowaliśmy między innymi wprowadzenie pakietu demokratycznego, który daje swoiste zabezpieczenie prawo do dyskusji parlamentarnej opozycji, też do zgłaszania dobrych projektów, z których rząd powinien korzystać. Złe doświadczenia ostatnich 8 lat pokazują, że kompletnie nieliczenie się z głosem opozycji przez aktualnie rządzących bardzo często prowadziło do tego, że zabrakło tego głosu rozsądku, który mógłby pomóc rządzącym tylko i wyłącznie wyłącznie opieranie się na walce z opozycją doprowadzało bardzo często do tego, że właśnie w takiej dziedzinie, jak chociażby polityka zagraniczna, brakowało takiej spójności myślenia i bardzo często rząd powinien korzystać z tego wsparcia również opozycji. To są ważne sprawy, polityka zagraniczna. Niewątpliwie nie ulega dla mnie wątpliwości, że pozycja Polski w Unii Europejskiej musi być na tyle mocna. My musimy być podmiotem w Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. To jest nasze osiągnięcie niewątpliwie. Trzeba z tego korzystać, umiejętnie korzystać. Natomiast my w tej chwili tych swoich szans nie wykorzystujemy. W Unii Europejskiej można płynąć głównym nurtem, ale trzeba mieć wpływ na kierunek tego głównego nurtu. Natomiast my tym głównym nurtem w tej chwili chcemy płynąć, ale płyniemy bezwiednie. Poddajemy się temu, co dyktują nam silniejsi. Trzeba bronić na poziomie Unii Europejskiej interesów gospodarczych, interesów polskiego rolnictwa, bezpieczeństwa obywateli. Trzeba aktywnie zabierać głos, być aktywnym członkiem i też nie bać się bronić własnego stanowiska i pokazywać, jakie są nasze interesy i tak jak to robią wszyscy pozostali. Na pewno potrzebne jest wzmocnienie naszej pozycji tutaj w regionie, budowanie solidarności sąsiedzkiej w ramach Grupy Wyszehradzkiej również, budowanie silnej pozycji tutaj państw naszego regionu, bo to da nam przeciwwagę do tych silniejszych państw Unii Europejskiej, które dzisiaj dyktują warunki. Jeżeli chodzi o stosunki Polska-Rosja, niezwykle delikatne, i wymagające na pewno tutaj bardzo rozsądnej i rozważnej polityki zagranicznej, bo polityki z tym państwem, bo przecież nie ulega wątpliwości, że dzisiaj Putin i jego polityka to jest polityka agresji i sięgania po kolejne przyczółki. Ja przypomnę, że tutaj przestroga świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku niestety na naszych oczach się zgadza, a polityka resetu przyjęta przez Platformę okazała się błędem. Trzeba bronić tutaj własnej pozycji, bo to są interesy z Rosją, to jest i gospodarka, to jest i handel, i rolnictwo, więc na pewno potrzebna jest tutaj rozwaga, ale nie możemy zapominać o tym, że Rosja to jest państwo, które w tej chwili próbuje rozbudowywać swoją potęgę i sięga po, no, Ukraina, przykład Ukrainy pokazuje jasno, jakie są zamiary i zapędy Rosji Putina. W związku z tym na pewno trzeba wzmacniać pozycję Polski zarówno i w Unii Europejskiej, i w NATO i cały czas na arenie międzynarodowej naszym sojusznikom, naszym partnerom w tych organizacjach przypominać, że bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo polskiej wschodniej granicy to jest bezpieczeństwo Unii Europejskiej i powrót do na przykład koncepcji umieszczenia w Polsce bazy tarczy antyrakietowej jest tematem, do którego musimy wrócić.
Już za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych. Jeden aspekt, który chciałbym, abyśmy powtórzyli z tej pierwszej części. Trzeba pójść do wyborów, bo to także branie odpowiedzialności za naszą ojczyznę. Trzeba tych wyborów dopilnować, ale co więcej, trzeba jeszcze dobrze zagłosować.
Tak, to jest niezwykle istotne, to jest prośba, ale ja myślę, szanowni państwo, że my musimy sobie jasno dzisiaj odpowiedzieć, że te wybory są niezwykle ważne, bo to jest ten ostatni moment, kiedy możemy rzeczywiście jeszcze mieć wpływ na to, co będzie się działo w tych następnych latach. To jest kwestia oczywiście i wykorzystania funduszy unijnych, które w tej dużej liczbie jeszcze do Polski, tej dużej ilości będą do Polski w tej perspektywie finansowej wpływały. Trzeba, żeby te pieniądze były mądrze wydawane, żeby były rozsądnie wydawane. Trzeba, żeby one trafiły do gospodarki, żeby trafiły do przedsiębiorców, żeby nie były marnowane. To jest jedna rzecz, ale niezwykle istotna kwestia. Kolejna to jest bezpieczeństwo Polski. I wreszcie też trzecia kwestia to jest podmiotowość Polski, a więc myślenie o tym, że polska kultura, polska tradycja, wszystko to, co nam jest bliskie i ważne, musimy to zachować, musimy pamiętać o tym i to jest niezwykle ważne. Więc te wybory to jest kwestia właśnie wyboru tego, w którym kierunku nasze państwo w następnych latach pójdzie. Ważne wybory. Ważne, żebyśmy wszyscy poszli do nich, żebyśmy zagłosowali, żebyśmy przekonali jak największą liczbę naszych znajomych, sąsiadów, rodziny. Trzeba pójść, warto pójść. prośba, żeby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy, tak jak pan prezydent Andrzej Duda, wprowadzić dobrą zmianę i naprawić polskie państwo. Żeby to zrobić, musi być silny i stabilny rząd. Rząd, który będzie współpracował i pójdzie tą samą drogą, z którą idzie pan prezydent. My jesteśmy gotowi podjąć się takiego wyzwania.
Jaki program dla Polski? Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pani poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na premiera Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica, dwa numery telefonów 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo Państwa proszę, aby telefony były i wypowiedzi zwięzłe, dotyczące tematu naszego dzisiejszego spotkania i w miarę syntetyczne, aby jak najwięcej osób mogło do naszego programu dodzwonić. Już za chwilę telefony. Żeby Polska była Polską, 13,5 minuty po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Andrzej, tymczasowo z Lyonu.
Pozdrawiam, panie Andrzeju.
Chciałem serdecznie pozdrowić panią Beatę Szydło oraz ojca Piotra. I chciałem się zapytać, bo program mniej więcej budownictwa mieszkaniowego poznaliśmy w skrypcie choćby PiS-u. Natomiast ja chciałem zapytać o taką sprawę. Mieszkaliśmy kiedyś w mieszkaniach zakładowych i zostało nas jeszcze około 100 tysięcy tych ludzi, którzy z różnymi trudnościami spotykają się na co dzień z obecnymi właścicielami, którzy no, przejęli ten majątek po byłych firmach państwowych za bezcen często, a teraz no, zostali po prostu albo na bruku, albo też ekonomicznie są gnębieni. Ja chciałem się zapytać panią Beatę Szydło, co zamierza PiS zrobić z tymi ludźmi, którzy jeszcze zostali, tych 100 tysięcy, mnie między innymi również, którzy od kilku ładnych lat, o przynajmniej od dwóch kadencji, jeśli nie od trzech, starają się ustawowo to jakoś uregulować, żeby przywrócić nam własność. Druga kadencja w tej chwili, kolejna ubiegła i ten projekt społeczny, który był tworzony z bólem, no nie został jakoś sfinalizowany. Chciałbym poznać opinię tutaj pani kandydatki na premiera. Co rząd zamierza w tym zrobić? Bo nie tylko chodzi o mieszkania budowane dla młodych małżeństw, ale my jesteśmy już ludźmi z podeszłym wieku i chcielibyśmy wrócić razem z dziećmi do Polski.
A dziękuję.
Tymczasem będziemy głosować w Lyonie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Andrzeju. Szczęść Boże. Pani prezes, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę pozdrowić pana Andrzeja. Rzeczywiście to jest bardzo poważny problem i tak jak pan słusznie zauważył, kolejne kadencje mijały i nie doszło do rozwiązania tej kwestii. Ja wiem, że nawet w Krakowie też podobny problem. Jeszcze ówczesny poseł, pan Andrzej Duda, obecny prezydent, też razem z mieszkańcami nawet angażował się w rozwiązanie tych kwestii. Po pierwsze, trzeba wrócić do tematu i trzeba wrócić do tego programu społecznego. W naszym klubie parlamentarnym sprawą zajmował się pan poseł Andrzej Adamczyk i pani poseł Gabriela Masłowska. I mogę panu tutaj zadeklarować, że w momencie, kiedy będzie już nowa kadencja Sejmu, nawet gdybyśmy nie tworzyli rządu, chociaż głęboko wierzę w to, że zwyciężymy, to na pewno do tego tematu wrócimy i będzie trzeba ten projekt społeczny jeszcze raz usiąść do niego, przygotować i po prostu rozwiązać sprawy, bo faktycznie to jest kwestia, no może się wydawać, że 100 tysięcy osób to nie jest jakaś duża liczba, ale dla tych ludzi, czy tak jak pan mówił i też o sobie, to jest dorobek całego życia i tutaj musi być kwestia na pewno podjęta i rozwiązana.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Grzegorz z Anglii.
Pozdrawiam, panie Grzegorzu.
Również pozdrawiam, witam ojca Płonicego i panią kandydatkę na panią premier przyszłego rządu. Słuchałem audycji wieczorem tylko w radiu. Mówiła pani o kwocie minimalnej 12 zł na godzinę. Oczywiście jest to kwota zapewne podawana brutto. Z taką kwotą i z taką propozycją zachęcić młodych ludzi do powrotu z emigracji, no nie wydaje mi się szczerze, żeby to nastąpiło. Ja myślę, że w Polsce przede wszystkim powinna zmienić się elita rządząca, bo ciągle są ci sami ludzie. W Anglii emigranci, wśród emigrantów największe poparcie mają całkiem inne partie. Wystarczyło zobaczyć na ostatnie wyniki wyborów prezydenckich. Nie było Platformy, nie było PiSu. No, przykro to mówić, no ale ja uważam, że na PiS, czy na Platformę, czy na Lewicę, która zmienia tylko barwy, no czas już chyba zmienić ludzi, bo PiS już rządził, Platforma rządziła 8 lat, nic się w Polsce nie zmieniło, tylko coraz więcej ludzi wyjechało.
Tak, dziękuję panie Grzegorzu. Pani prezes, bardzo proszę.
Ja również dziękuję za ten głos i myślę, że to jest właśnie to, o czym pan mówi. Powinno być na pewno brane pod uwagę przez wszystkich polityków, żebyśmy te programy czy deklaracje, które składamy, nie rzucali słów na wiatr. I ja dlatego mówiłam o 12 zł na godzinę, że zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest kwota, która w tej chwili może wydawać się dużą, ale zdaję sobie również sprawę z realiów, w których my funkcjonujemy i nie chcę obiecywać czy deklarować rzeczy niemożliwych do realizacji. Te 12 zł na godzinę to jest pierwszy krok po to, żeby zabezpieczyć ludzi, którzy dzisiaj na umowy zlecenia w Polsce pracują po 8-9 zł, czy nawet mniej, 5 zł. To jest pierwszy krok. Natomiast naszym celem jest likwidacja w ogóle umów śmieciowych i oczywiście podwyższenie również i płacy minimalnej, bo ta płaca minimalna, ja przypominam, że ona jest uregulowana ustawowo, więc te 12 zł na godzinę przy umowach zleceniach to jest mniej więcej tyle, ile wynosić będzie płaca minimalna. Natomiast zaproponowaliśmy też podwyższenie kwoty wolnej od podatku, o tym mówił również pan prezydent Andrzej Duda. No jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby wynagrodzenia w Polsce były wyższe, a to jest naszym celem, bo dzisiaj zgadzam się z panem w zupełności. Młodzi ludzie nie będą wracać do Polski, a ci, którzy w Polsce zastanawiają się nad wyjazdem, będą podejmowali decyzję o wyjeździe, jeżeli będą tutaj niewiele zarabiać. Ale też my możemy mówić o wzroście wynagrodzeń wtedy, kiedy szybciej będzie się rozwijała gospodarka, dlatego przygotowaliśmy cały bardzo szczegółowy i konkretny pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, dla firm, które będą tutaj mogły tworzyć miejsca pracy, żeby ten rozwój był szybszy i żeby można było myśleć realnie o wzroście wynagrodzeń. Więc w tym kierunku chcemy podążać i mam nadzieję, że przekonamy również pana do tego, żeby wrócić do Polski, a drugą rzeczą jest oczywiście wybór, na kogo głosujemy. Każdy z nas ma prawo wyboru, każdy z nas ma prawo jednego głosu i ja dzisiaj powiedziałam na konwencji wyborczej w Warszawie, że wszystkich tych, którzy są rozczarowani obecną władzą, nie chcę przekonywać, żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale chcę przekonać, żebyśmy wspólnie podjęli się naprawy Polski, żebyśmy poszli jedną drogą, bo Polska dzisiaj tego potrzebuje. Ja mogę dzisiaj proponować ten program, z którym przychodzę. I wiem, że to jest program, za który ja ręczę i odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że my go zrealizujemy. Natomiast gdybym dzisiaj obiecywała coś ponad to, to byłabym nieuczciwa i tylko składałabym obietnice populistyczne. Więc ja pana zachęcam przede wszystkim do tego, żeby nas poprzeć, bo to jest dla mnie ważne w tej chwili. To pan będzie decydował, kogo pan wybierze, ale przede wszystkim warto pójść na wybory i wydaje mi się, że jeżeli dokonamy takiego wyboru, że będziemy razem realizować ten program naprawy Polski, to nam się to po prostu może udać i to z korzyścią dla wszystkich. Moim celem jest to, żeby stworzyć takie warunki, żeby młodzi ludzie, którzy wyjechali z Polski, tutaj mogli wrócić. To znaczy, żeby mieli szansę na budowanie swojej przyszłości, żeby mieli pracę dobrze wynagradzaną, żeby mogli myśleć o założeniu rodziny czy utrzymaniu rodziny i żeby powstrzymać tych, którzy w tej chwili myślą o tym wyjeździe. To nie jest łatwe. Ja sobie zdaję z tego sprawę i wiem, że rozczarowanie 8 latami rządów Platformy i PSL-u jest ogromne, bo o tym ludzie mówią na spotkaniach. Niestety to się przekłada na rozczarowanie w ogóle klasą polityczną, ale ja mogę ręczyć za Prawo i Sprawiedliwość, za ludzi Prawa i Sprawiedliwości i mogę ręczyć, że to są ludzie uczciwi, którzy chcą naprawdę zrobić dużo dobrego dla Polski.
I do tego, panie Grzegorzu, rozdrabnianie głosów na ugrupowania, które przed każdymi wyborami pokazują się jak grzyby po deszczu, a wśród nich przecież są również i w tych wyborach takie ugrupowania, partie, które nawet nie mają programu, do którego można by było się merytorycznie odnieść, na pewno nie zagwarantuje stabilności naszemu państwu. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Z Wrocławia pozdrawia serdecznie ojca Piotra i dzisiejszego zacnego gościa oraz słuchaczy, stały słuchacz, Leszek. Otóż, szanowna pani, daj Boże, już niedługo premier. Ja, jeśli jest jakiś problem, jakaś sprawa, zawsze staram się zastanowić, co w tym jest najważniejszego, najistotniejszego. I teraz wydaje mi się, że taka dla nas najważniejsza rzecz to, co zrobić, żeby Zjednoczona Prawica miała tą większość parlamentarną, bo jeśli tego nie będzie, to nie będzie mogła przeprowadzić swojego programu, a jeśli nie zrealizuje tych swoich obietnic, no to będzie rzeczywiście sprawa poważna, bo jak sama pani zawsze podkreśla, że nie możemy teraz zmarnować tej nadziei rozbudzonej w społeczeństwie. A już mieliśmy przecież te problemy, kiedy PiS jeszcze rządził kilka lat temu, prawda, problemy te tarcia koalicyjne, wewnątrzkoalicyjne. Więc teraz najważniejsza rzecz, co zrobić, bo jest to rzeczywiście poważny orzech do zgryzienia. Jak teraz zmobilizować społeczeństwo, żeby chciało rzeczywiście szturmować te lokale wyborcze, no bo inaczej będzie to rzeczywiście poważna sprawa. A jak państwo się domyślają, to będzie podobnie tak jak po wyborach prezydenckich, kiedy nowy prezydent, prawda, wszedł do Pałacu Prezydenckiego i okazało się, że tu zniknęły obrazy, tam coś i pewnie tutaj też, kiedy państwo obejmą władzę po poprzedniej koalicji, która teraz jeszcze niestety rządzi, to pewnie wyjdą mnóstwo nowych takich rzeczy, spraw, o których w ogóle nie wiemy, bo przecież posłowie często, mimo że mają prawo i pytali, tych władz obecnych o różne sprawy, afery i tak dalej, nie uzyskiwali żadnych odpowiedzi.
Tak. Panie Leszku, chcielibyśmy...
Ja już kończę tak. Już. Prawdopodobnie będzie to potworne bagno, które będzie trzeba... Będzie po prostu nasz kraj trzeba wyprowadzić z tego bagna, a to będzie naprawdę trudne bez większości parlamentarnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Leszku. Wrocław, pozdrawiamy.
Powodzenia.
Bóg zapłać. Pani prezes, bardzo proszę.
Bardzo ważny głos pana Leszka, bo właśnie o to chodzi w tych wyborach, żeby stworzyć silny i stabilny rząd, bo tylko taki stabilny rząd i silny będzie mógł przeprowadzić ten program naprawy i ten program reform, o którym ja mówię. My sobie zdajemy z tego sprawę, dlatego wielkim sukcesem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest to, że doprowadził właśnie do zjednoczenia prawicy i że prawica idzie dzisiaj razem. To, że jest z nami Solidarna Polska pana Zbigniewa Ziobry, że jest ugrupowanie pana Jarosława Gowina, że jest ugrupowanie pana Marka Jurka, to jest wielka nasza szansa na to, żeby rzeczywiście ten projekt Zjednoczonej Prawicy udało się zrealizować, to znaczy, żebyśmy wygrali w takim stopniu, by samodzielnie tworzyć rząd. To nie jest łatwe, bo jak Państwo widzicie w ostatnich nawet tych dniach kampanii wyborczej, no próbuje się za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby to rozdrobnienie w parlamencie było jak największe. Rozdrobniony parlament to są kłótnie, to są swary, to jest brak możliwości jakiegoś konstruktywnego działania. To jest rząd, który być może wtedy byłby tworzony nie przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko wszyscy przeciwko Prawo i Sprawiedliwości. Czym by się to skończyło? No, łatwo sobie wyobrazić rząd stworzony z kilku ugrupowań, które no, rozdzierają między sobą ten płaszcz władzy, niczego dobrego dla Polski by nie wróżył. Dlatego my robimy wszystko, żeby wygrać w takim stopniu, żeby rządzić samodzielnie. No ale to nie jest ani łatwe i też zależy od wielu czynników. My, politycy, kandydaci, musimy przede wszystkim do ostatniej minuty tej kampanii wyborczej przekonywać Polaków, przekonywać państwa i zrobić wszystko, żeby tych głosów było jak najwięcej. Natomiast wybór należy do Polaków. To państwo głosujecie, my wszyscy głosujemy, my wybieramy. Dlatego ja staram się również dzisiaj i tutaj w telewizji Trwam i w Radio Maryja rozmawiać, tłumaczyć, pokazywać nasze propozycje. Moja propozycja, moja umowa z Polakami jest taka. Zaufajcie nam państwo, my mamy przygotowany program, chcemy stabilnego rządu, chcemy realizować ten projekt razem z obywatelami, a iść tą drogą, którą idzie prezydent. Przy takiej współpracy możemy dużo dobrego zrobić.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Maria z Olsztyna.
Witam Pani Maria.
Pani prezes, mam dwa pytania, może trzy. Pierwsze pytanie, pani przedstawiła program, propozycję zmian i mam takie pytanie, czym państwo zajmą się, jeśli państwo wygrają wybory, czym państwo zajmą się na początku, co jest priorytetem z tych ważnych spraw, o których pani mówiła? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jeśli państwo nie będą mieli większości parlamentarnej, z kim państwo nie wejdą w koalicję, z kim państwo na pewno nie będą tworzyć koalicji i czy pani potwierdza to, że zajmą się państwo zmianami dotyczącymi powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. Chodzi mi o te zmiany.
Dziękuję ślicznie. Pani
Mario,
pozdrawiamy
Olsztyn.
Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę.
Również pozdrawiamy. Te priorytety, o które pani pytała, zresztą dziękuję za to pytanie, bo to jest niezmiernie ważne właśnie. To jest ten pakiet ustaw, o którym ja mówiłam, który pokazywałam na ostatniej i na debacie jednej z debat, ale też i wcześniej na naszej konwencji warszawskiej kilka tygodni temu. W tym pakiecie ustaw mamy tak, rodzina 500+, czyli 500 zł na każde dziecko. Mamy powrót do wieku 6 lat, mamy do 7 lat obowiązkowy wiek szkolny, czyli prawo rodziców do tego, żeby 6-latki nie szły do szkoły. Darmowe leki dla seniorów, ubezpieczenia dla rolników, ochrona polskiej ziemi. Mamy w tym pakiecie również ustawę o repatriantach, którą wspólnie ze Związkiem Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej chcemy przeprowadzić, żeby Polacy ze wschodu mogli do Polski wreszcie wracać. To są te pierwsze ustawy, które zrealizujemy. Do tego ustawy, które pokazują źródła pokrycia finansowego realizacji tego programu. Dla mnie najważniejsze jest to rodzina 500+, czyli to wsparcie dla rodzin 500 zł na każde dziecko. I tutaj mamy zmianę ustawy o podatku VAT, uszczelniającą system podatkowy, podatek od hipermarketów, podatek od instytucji bankowych i ten opodatkowanie transakcji wyprowadzania pieniędzy z Polski. Do rajów podatkowych. To jest ten pierwszy pakiet ustaw. Wiek emerytalny, tak. Powrót do 60 roku dla kobiet i 65 dla mężczyzn z dobrowolnością wyboru. Jeżeli ktoś będzie miał zdrowie, siły, pracę, to będzie mógł dłużej pracować, ale ten wiek emerytalny, który daje prawa emerytalne, 60-65. I tutaj sięgniemy po projekt ustawy, który przygotował pan prezydent, bo pan prezydent, ja przypomnę, złożył projekt ustawy, ten powrót do poprzedniego wieku emerytalnego w tej kadencji, ale Platforma nie chciała, odrzuciła po prostu, więc ten gotów jest ten projekt i będzie pan prezydent, myślę, złoży go ponownie, albo my go przejmiemy i go złożymy, więc będziemy to realizować. Podobnie jak kwota wolna od podatku. Tu jest przygotowana, pani minister Sadurska zadeklarowała, że jest przygotowany projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku przez pana prezydenta. To jest również propozycja Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli ten projekt zostanie złożony, to będziemy go realizować. Więc to są te priorytety, które mamy jako pierwsze do realizacji. Jeżeli chodzi o ten rok, to na pewno będzie jeszcze kwestia górnictwa, o którym już rozmawialiśmy też w telewizji Trwam. Będziemy musieli ten temat podjąć. I tutaj przy współpracy ze stroną społeczną, bo po prostu trzeba polskie górnictwo postawić na nogi i doprowadzić do tego, żeby było konkurencyjne, dobre, żeby się rozwijało, ale przede wszystkim też, żeby zabezpieczyć miejsca pracy dla górników. Pyta pani o koalicję. No to jest w tej chwili niezmiernie trudne do przewidzenia, jaki w ogóle będzie skład parlamentu, dlatego ja w poprzedniej wypowiedzi mówiłam, że najlepszym dla nas rozwiązaniem i to, co jest w tej chwili naszym celem, to jest przede wszystkim uzyskanie wyniku, który da nam możliwość samodzielnego rządzenia. Przewidywanie dzisiaj, jakie wejdą ugrupowania, z kim można by było współpracować, no moim zdaniem jest zbyt wczesne. Ja też nie widzę spośród tych partii, które w tej chwili się na scenie politycznej pojawiają jako te, które mogą wejść do parlamentu, kogoś, kto chciałby realizować program, który my proponujemy. Dla mnie jest jasne, że każdy, kto chce takiego realizacji tego programu, o którym my mówimy, naprawy Polski, jednocześnie ma podobne spojrzenie na kwestie wartości rozwoju gospodarczego, możemy z nim rozmawiać. Ale dzisiaj walczymy o zwycięstwo takie, które da nam samodzielny rząd. To jest nasz cel. 25 zadecydują Polacy, a w przyszłym tygodniu zobaczymy, jakie mamy możliwości.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Jerzy z Olsztyna się kłania.
Pozdrawiam, panie Jerzy.
Serdecznie pozdrawiam panią prezes, ojca prowadzącego wszystkich. Dziękuję za te wybory, za prowadzenie wyborów pana prezydenta i mamy połowę pierwszej dobrej zmiany. I prosiłbym też, żeby, bo dziś taka akurat była audycja, chodzi o to średniowiecze. Nie trzeba się bać średniowiecza. Jest piękny okres, którą przytoczył dzisiaj w katechezie biskup Pestywid Dydysz. Także to jest piękny okres w historii Polski i w ogóle zaczyna się i historii Europy. I nie trzeba się tym straszyć i bać się, a Platforma ich się straszy. A drugie, jedno takie pytanie mam. Czy rząd pani podtrzyma sprawę przekopu właśnie Mierzei Wiślanej tutaj w Krynicy, żeby Elbląg stał się portem, żebyśmy się odsunęli od Rosjan i dali sobie spokój z tą pilawską ciśnieną. Dziękuję bardzo. Boże.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, pani prezes.
Dziękuję bardzo. Tak, tak. Problem portu w Elblągu wraca. Jest bardzo, to jest nasz priorytetowy program w programie zapisany i wracamy zawsze do tego tematu i podtrzymujemy tutaj swoją chęć realizacji tego. To jest niezwykle ważne. Mówiliśmy o tym i w wyborach samorządowych i w wyborach parlamentarnych i to jest projekt, który musi być zrealizowany.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, do rozmów.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Białegostoku mówi, przede wszystkim życzę wygranej dla pani Beaty Szydło. Natomiast chcę powiedzieć takie zdanie, żebyśmy wygrali mądrze i rozsądnie, że na pewno nie chcemy takiego rządu, takiej pani premier Kopacz, która przekopała Polskę, a nie Smoleńsk. Mianowicie chcę nawiązać do tej ustawy, jednej z ostatnich ustaw o zdrowej żywności, że polski cukier nie jest zdrowy, natomiast soja genetycznie modyfikowana jest jak najbardziej zdrowa przez panią premier Kopacz, zadeklarowaną w ustawie o zdrowej żywności w szkołach. Bo w tej ustawie jest właśnie podany produkt, że jak najbardziej może być sprzedawany w sklepikach szkolnych między innymi mleczko sojowe, a doskonale o tym większość Polaków chyba wie, że soja jest genetycznie modyfikowana. Czyli uważam, że powinni Polacy otworzyć oczy i wiedzieć, na kogo głosować. Bóg zapłać, życzę wygranej z Panem Bogiem.
Dziękujemy, dziękujemy. Pani Aniu, pozdrawiamy. No oczywiście te ważne negocjacje, pani prezes, pani premier rządu z ministrem zdrowia o obecność drożdżówki w sklepiku szkolnym. To była rzeczywiście ranga negocjacji przez rząd podjętych.
Tak, no ta drożdżówka stała się już symbolem takiej śmieszności tego rządu. I moglibyśmy oczywiście powiedzieć tak, że no jest to rzecz bardzo zabawna, gdyby nie dotyczyło to zdrowia dzieci i tego, że te dzieciaki zostały w taki sposób, nawet już to szaleństwo obecnie rządzących dotknęło dzieci i sklepiki szkolne. To jest oczywiście absurd totalny, to co się wydarzyło i mam nadzieję, że jeżeli będziemy tworzyć rząd, to szybko uporządkujemy te sprawy. W oświacie jest też wiele dobrych rzeczy do przeprowadzenia, do zrealizowania. Mówią o tym rodzice, mówią pedagodzy, szkoła nie może być miejscem, w którym jest tak ogromna biurokracja. Nauczyciele w tej chwili zajmują się wypełnianiem ton różnego rodzaju ankiet. Biurokracja kwitnie, a tymczasem no nie mają, odbywa się to kosztem ich pracy, możliwości realizacji swoich zamierzeń pedagogicznych, więc to na pewno trzeba wszystko uporządkować. My jesteśmy absolutnie przeciwko GMO i myślę, że tego wszystkim, którzy z Państwa znacie nasze założenia programowe, nie muszę o tym zapewniać, bo tak jest. Ale ważne jest to, o czym Pani mówiła, że to jest potrzebny jest przede wszystkim dobry wybór, to znaczy postawić, każdy z nas ma jeden głos. I moja prośba jest taka, żebyście Państwo oczywiście w całej Polsce, w swoich okręgach wyborczych głosowali na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, którzy z list Prawa i Sprawiedliwości startują. Na wszystkich tych listach są ludzie godni zaufania, uczciwi, ludzie, którzy rzeczywiście rozumieją, na czym polega służba swoim wyborcom i możecie Państwo na tej liście znaleźć zawsze spośród tych licznych kandydatów tego, czy tą panią kandydatkę, której będziecie chcieli Państwo zaufać. Moja prośba taka, żeby to było kandydat czy kandydatka właśnie z list Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że w ten sposób możemy tylko i wyłącznie stworzyć właśnie tą dobrą szansę dla Polski. Stawiać na ludzi uczciwych, na ludzi, którzy chcą pracować, ludzi, których Państwo znacie, wiecie, że Was nie zawiodą. Wybierać najlepszych.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką uwagę.
Kogo witamy, skąd telefon?
Andrzej z Niemiec.
Witam, panie Andrzeju.
I ja już od dłuższego czasu, no, kilka razy nawet udało mi się zadzwonić i zwrócić na to uwagę, że wszyscy mówią, to znaczy w tej telewizji tutaj, mówią o prawdzie, ale nieprawdę. Dopiero trzech polityków usłyszałem, że powiedzieli całkowitą prawdę, mianowicie, że to jest wszystko sabotaż. I moim zdaniem, to już powiedziałem już chyba, że dwa lata temu, kiedy się pierwszy raz zadzwoniłem, że piłkarz dostał autorak, to znaczy umowę dostał i pieniądze na realizację, na przygotowanie Polski do licytacji, po prostu. Przecież te wszystkie jego posunięcia to było właśnie, miało cechy sabotażu, po prostu. I konsekwencji takiej, że Polska w końcu będzie na tyle biedna, że przyjdą za 100 euro, czy tam 1000 euro ją kupią całą, w całości ze wszystkim. Następna sprawa. Chciałem zwrócić uwagę tym zwolennikom Platformy Obywatelskiej, którzy chcą na nią decydować, głosować, bo w tej chwili pracują i dostają jakie takie uposażenie. Otóż jeżeli jeszcze następną kadencję by Platforma otrzymała, jeżeli by na nią, znaczy wygrałaby, to ci zwolennicy Platformy też dostaną w skórę odpowiednio, bo dla nich też zabraknie pieniędzy, bo przecież wszystko będzie rozkradzione. Żeby spełnić ten plan właśnie przygotowania do tej licytacji, otoczył się piłkarz tymi samymi złodziejami i różnymi ludźmi, którzy są za pieniądze, zrobią wszystko. I taka jest tego konsekwencja. Więc to jest rzeczywiście ostatnia deska ratunku, to jest odrzucić ich kompletnie od steru władzy, a potem wszystkich, których można będzie rozliczyć po prostu. Te wszystkie pieniądze, które zrabowane zostały, te pieniądze, to które rzekomo sprzedane były firmy różne za poniżej ceny, to nieprawda. Ta różnica w tej cenie to była po prostu podzielona między sprzedającego i kupującego łapówkę.
Panie Andrzeju, tych przypadków można by mnożyć z tych 8 lat bardzo wiele, bo afera poganiała aferę. Bardzo gorąco dziękuję, panie Andrzeju. Pani prezes, proszę bardzo.
Myślę, że to, o czym mówił pan Andrzej, to jest właśnie kwintesencja naszej rozmowy, że Polacy, ja się spotykam z takimi głosami na wszystkich praktycznie spotkaniach, tam gdzie przyjeżdżamy. Ludzie mówią tak, że mają już dosyć tego, tej byle jakości, która jest w Polsce, że chcą, żeby wreszcie było inaczej. I nie oczekują jakichś szczególnych rzeczy, bo ludzie mówią do mnie najczęściej tak, wie pani, my chcemy normalności, my chcemy żyć normalnie. No polska rodzina chce żyć tak samo, jak żyje rodzina niemiecka czy francuska, na takim samym poziomie, mieć takie porównywalne dochody, mieć mieszkanie, możliwość wysłania dzieci na wakacje, zabezpieczenia tych podstawowych rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania rodziny, odłożenia jakichś oszczędności na przyszłość. To nie są rzeczy, które są niemożliwe czy jakimiś wielkimi oczekiwaniami. To jest po prostu normalność. My dzisiaj musimy dążyć do tego, żeby z rozwoju Polski mogli korzystać wszyscy obywatele, bo w tej chwili jest niestety tak, że korzysta z tego wąska grupa, a większość nie ma takich możliwości. To jest oczywiście kwestia szybszego rozwoju, po to, żeby były wyższe płace, żeby były prace, ale to jest też poczucie takiej godności, że jeżeli ktoś jest chory, potrzebuje zabiegu medycznego, to wie, że ten zabieg będzie mu udzielony, czy ta pomoc medyczna będzie lekarska udzielona wtedy, kiedy on tego potrzebuje, a nie wyznacza mu się termin na za lat kilka czy za kilkanaście, tak jak podawałam przykład na Dolnym Śląsku operacja Zaćmy, kilkanaście lat czekania. No to są rzeczy absurdalne, które nie mieszczą się w głowie, ale one niestety są faktami, więc musimy zrobić wszystko, żeby dzisiaj odsunąć od władzy ludzi, którzy nie myślą w kategoriach dobra obywatela i nie zajmują się sprawami obywatela, tylko zajmują się sprawami własnych interesów politycznych, a w kampanii wyborczej, nawet na jej finiszu w tej chwili, nie usłyszycie państwo od pani premier odpowiedzi na pytanie, co z podatkiem katastralnym, które my dzisiaj zadaliśmy, które zadała pani poseł Witek i poseł Adamczyk, czy o co ja wczoraj pytałam, tylko słyszycie państwo ciągle straszenie Prawem i Sprawiedliwością. No więc to są ludzie, którzy nie mają pomysłu na Polskę. Jeżeli ktoś nie wie, co zrobić, nie wie, jak rządzić, to trzeba go odsunąć od władzy i dać szansę innym. Dzisiaj ja państwu staram się przedstawić ofertę Prawa i Sprawiedliwości, bo wiem, że ona jest dobra, że są przygotowani ludzie, którzy ją zrealizują, ludzie uczciwi. I my nie będziemy zajmować się zajadaniem kolacji za 2000 zł, ośmiorniczek i picia drogiego wina, a w tym samym czasie mówienia Polakom, żeby zaciskali pasa, tak jak to robią rządzący, którzy nie rozliczyli się ze swoich afer. Co chwilę pojawiają się nowe rzeczy, wszystko zamiatanie pod dywan. Więc czas... Polacy i Polska zasługują na to, żeby mieć rząd uczciwy, rząd, który będzie zajmował się problemami Polaków.
Jaki program dla Polski? Trwają rozmowy niedokończone w studiu Radia Maryja. Nasz gość, pani poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na premiera. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo, utrwalony jest...
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Moje nazwisko jest Maria, dzwonię z Linzu, z Austrii.
Witam pani Mario.
Chciałabym wszystkich serdecznie pozdrowić i jestem gorącą zwolenniczką PiS-u i w ogóle pani Beaty Szydło. Ale mam takie pytanie, które ostatnio mnie męczy i po prostu jakieś takie słyszałam, jakby to nazwać, głosy i nie wiem, czy to jest prawda, że chciałabym się zapytać, jak to wygląda w sprawie szczepień? Bo ostatnio doszły mi takie słuchy, że wprowadzono obowiązkowe szczepienie dziewczynek na raka szyjki macicy. Czy to jest prawda? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi, czy jakie ma zdanie Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi ogólnie o szczepienia w ogóle? Czy to ma być obowiązek, czy to... Jakby powiedzieć, każdy ma dobrowolnie decydować o tym, czy chce być jakimś tam przeciw czemuś zaszczepiony, czy nie. I jeszcze trzecie pytanie. Jakie jest zdanie, jeżeli chodzi o to, że moje zdanie jest takie, że każdy powinien się, jakby powiedzieć, mieć prawo wyboru do tego sposobu leczenia. No niestety nie ma czegoś takiego, tylko po prostu mamy tylko, nazwijmy, akademickie leczenie tak zwane i nic więcej. I chciałam się zapytać, czy jakie jest zdanie pani kandydatki na premiera, pani Beaty Szydło, co do tych... Dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję. Powracamy, pani prezes, do służby zdrowia.
Tak, no służba zdrowia rzecz niezwykle istotna i też temat, który jest wraca w każdej kampanii wyborczej i niezwykle ważny, ale też i pewnie trudny do realizacji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że tutaj jest bardzo wiele wyzwań. Nie ulega wątpliwości, że musimy przede wszystkim powrócić do tej zasady, o której mówił świętej pamięci pan profesor Zbigniew Religa, że to pacjent jest podmiotem w całej procedurze leczenia i to pacjent musi mieć, jest w centrum zainteresowania, powinien być w centrum zainteresowania służby zdrowia. Lekarze nie mogą zajmować się biurokracją, a szpitale nie mogą być sprowadzone do poziomu przedsiębiorstwa, a pacjent nie może być sprowadzony do pozycji księgowej, bo tak się to niestety w tej chwili dzieje. Więc na pewno te propozycje, które my mamy, idą w tym kierunku, żeby po pierwsze zachować państwową publiczną służbę zdrowia, dostępność do bezpłatnej służby zdrowia dla każdego pacjenta. Co nie znaczy, że oczywiście my nie mówimy o tym, że służba prywatna, służba zdrowia nie ma się rozwijać. Jeżeli kogoś na to stać, może z niej korzystać, ale każdy obywatel ma mieć możliwość dostępu do bezpłatnej służby zdrowia. To jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa, którą proponujemy, to jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, bo uważamy, że w tej chwili poprzez ten system niestety pieniądze na służbę zdrowia nie trafiają tam, gdzie powinny. Są bardzo często źle wydawane, źle programowane. No i mamy też do czynienia chociażby z tego typu rzeczami, że tam w wielu miejscach nie można doczekać się na leczenie, nie ma specjalistów, likwidowane są poradnie. Ja mogę podawać wiele przykładów, na przykład takich szpitali, w których zostały wyremontowane i to ze środków unijnych oddziały. Włożono w to bardzo dużo pieniędzy, a potem na ten oddział szpital nie otrzymywał kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia i te pieniądze po prostu są wyrzucone w błoto, bo te oddziały stoją puste albo są niestety prywatyzowane, co jest też, zaczyna być dość powszechne. Więc na pewno tutaj likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia musi być przeprowadzona. Druga rzecz, trzecia rzecz. Państwo musi brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w służbie zdrowia, więc musi być nadzór ministra. Tutaj również proponujemy, żeby te środki finansowe trafiały poprzez wojewodów właśnie do tych jednostek w określonych kwotach, zaprojektowanych tam, gdzie one są potrzebne i żeby były rzeczywiście wydawane racjonalnie. Chcemy, żeby do szkół wróciły gabinety stomatologiczne i gabinety medyczne. O darmowych lekach dla osób najstarszych już mówiłam. I kwestia kolejna to jest oczywiście kształcenie młodych lekarzy, możliwość robienia specjalizacji, staży, to co w tej chwili jest również, zaczyna być problem. Młodzi ludzie wykształceni i to za publiczne pieniądze wyjeżdżają z Polski, bo mają oferty lepszego, później szybszego robienia specjalizacji za granicą, więc to też trzeba do tego tematu wrócić. Panie pielęgniarki, które muszą mieć wyższe zarobki, żeby tutaj zostawały, bo też mamy, ja wiem to z rozmowy właśnie z pielęgniarkami, w kampanii wyborczej spotkaliśmy się i one, jeden z ważnych tematów, które podnosiły, to jest kwestia właśnie luki pokoleniowej. Wskazywały, że młode, wykształcone polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie za granicą za dużo wyższe pensje i po prostu wyjeżdżają. Więc to jest ten jeden temat, który bardzo istotny. Chciałam w skrócie jeszcze przypomnieć nasze propozycje w zakresie służby zdrowia z tym związane. Pani pytała o bardzo szczegółowe rzeczy. Ja przyznam, że jeżeli chodzi o kwestie szczepień, to wydaje mi się, że tutaj oczywiście każdy z nas ma mieć prawo do decydowania, czy chce być szczepiony, czy nie chce być szczepiony. Rodzice mają prawo do decydowania, czy ich dzieci mają być szczepione, czy nie. Natomiast niezwykle istotną kwestią wydaje mi się, że jest po pierwsze też profilaktyka i odpowiednie informowanie, z czym wiąże się, czy to szczepienie, czy brak szczepienia dla dzieci, bo też złym jest, ja uważam i to mówię ze swojego doświadczenia też jako matki, że ta moda na to, żeby nie szczepić absolutnie dzieci, no w wielu przypadkach niestety nie jest dobrym rozwiązaniem i okazuje się, że później dzieci chorują czy wracają choroby, które już kiedyś, no groźne choroby dziecięce, które wydawało się, że były wyeliminowane, a okazuje się, że ta taka moda bezkrytyczna na to, żeby dzieci nie szczepić w ogóle, nie zawsze przynosi dobre skutki. Ale tutaj przede wszystkim musi być zachowana dobrowolność. Każdy z nas ma prawo decydowania o tym, co dla niego jest najlepsze.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Mówi Jurek z Małopolski.
Pozdrawiam, panie Jerzy.
I ja mam taką wielką prośbę do pani prezes, żeby po prostu język polski jest taki wspaniały, ładny, żeby ludziom powiedzieć, że nie tylko się musi jeden głos oddać, bo jak się idzie do głosowania, to się głosuje do Sejmu i do Senatu. Jak się odda jeden głos tylko do Sejmu, to do Senatu będzie pusta karta i będzie nieważna. A przecież Senat, jak będzie odrzucał wnioski Sejmu, no to będzie bardzo źle. To jest jedna moja prośba. A druga to jest taka, żeby ludziom tłumaczyć całe czasy, że tylko i wyłącznie większość, żeby uzyskać, to wtedy można spełnić te wszystkie piękne postulaty, bo inaczej to będzie naprawdę bardzo ciężko, bo wszystkie koalicje to jest takie ciągnięcie jeden drugiego na stanowiska tylko. No i dobrze by było, że gdyby tak jeszcze księża w niedzielę powiedzieli właśnie o tym głosowaniu. Nie na kogo głosować, tylko o sposobie głosowania. Bo całe czasy ja słucham prasę i telewizję i to i tamto, znaczy słucham, to przeważnie mówią tak mętnie tylko o tych książeczkach mówią, a już o żółtej liście wyborczej nic nie mówią do Senatu. A przecież tak. Mamy też tam kilku senatorów z PiSu i tak dalej, więc to by trzeba było. Bardzo proszę o to jeszcze jutro jest możliwość.
Tak, panie Jerzy, dziękuję ślicznie. No, nie wszyscy nie mówią, bo w telewizji trwam szczegółowe informacje dotyczące sposobu głosowania i w Radiu Maryja audycje pana profesora Kaweckiego odbyły się. Będziemy jeszcze przypominać, ale także ważny apel pani poseł, żeby pamiętać o Senacie.
No, bardzo dziękuję panu Jerzemu za tą uwagę, bo rzeczywiście bardzo ważna uwaga. Oczywiście, proszę państwa, jeden głos do parlamentu i jeden głos na senatora. To jest bardzo ważna uwaga. Może pokrótce przypomnę, na liście do Senatu wybieramy jedną osobę spośród kandydatów, których otrzymamy. Tam będą osoby, które będą alfabetycznie na liście, będą nazwiska. Ja proszę, żeby zwracać uwagę na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Również przy nazwisku będzie napisane, że to jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, oddajemy jeden głos na jedną listę, więc jeżeli państwo otrzymacie książeczki, bo tak to będzie, na pierwszej stronie będzie, ma być instrukcja, na drugiej stronie ma być spis treści i dopiero na kolejnych będą poszczególne, na każdej kolejne będą poszczególne komitety. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość to jest komitet numer jeden, więc to będzie, proszę szukać na liście komitet numer jeden Prawo i Sprawiedliwość. Zawsze warto patrzeć na nazwy ugrupowania. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer jeden. I na tej liście proszę zaznaczyć jedno nazwisko. Państwo wybierzecie oczywiście osobę, którą chcecie wybrać, ale musi być to jedna osoba. Pamiętajmy, krzyżyk w kratce, żeby również nie przekraczać tych ramek. To jest niezwykle istotne, bo my zwracamy uwagę na to, ponieważ te wszystkie szczegóły mogą później niestety zaważyć na ważności bądź nieważności głosów. Także będziemy jeszcze państwa również jutro informowali o tym. Ja dziękuję wszystkim tym, którzy angażują się również w tłumaczenie, w jaki sposób należy głosować. I dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani są w przygotowanie i dobre przeprowadzenie wyborów, nie tylko tych, którzy będą pracowali w komisjach, ale mężów zaufania, ten cały system Korpusu Ochrony Wyborów, który jest stworzony, sprawdził się przy wyborach prezydenckich, będzie również w tej chwili prowadzony i prośba, żeby zwracać uwagę rzeczywiście na poprawność głosowania, bo każdy głos na wagę złota i może się okazać, że ten jeden, dwa, trzy głosy, oczywiście symbolicznie, ale naprawdę niewiele głosów może zaważyć nad tym, czy będziemy mieli tą większość i samodzielnie będziemy mogli rządzić. Każdy głos jest ważny.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja pragnę jedno zdanie dodać do tej dyskusji po tym, co powiedział pan Grzegorz z Anglii, że chcę powiedzieć, że głosowanie na PiS jest ogromnie ważne, nie tylko ze względu na 12 zł za godzinę, ale również po to, żeby Polska była Polską. Dla mnie to jest najważniejsze i też pamiętajmy o tym, że z PiS-em Polska będzie Polską. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękujemy ślicznie.
Cóż dodać, tylko podziękować pani Beacie, pozdrowić serdecznie dziękuję za ten bardzo ważny głos. Tak, chodzi nam o to, żeby Polska była Polską i myślę, że to jest ważne, drodzy państwo, jak tak zastanówmy się, dokonując wyboru i to jest przede wszystkim taka moja prośba do wszystkich państwa, którzy być może do tej pory nie głosowaliście na Prawo i Sprawiedliwość, dokonywaliście innych wyborów, czy nie wiecie, na kogo pójść zagłosować. Więc warto przed tym głosowaniem zastanowić się właśnie, nad tym, co dzieje się w tej chwili w Polsce, jakie mamy szanse, jakie mamy perspektywy, przeanalizować nasz program. On jest prosty, czytelny, on wypływa, jest bardzo konkretny przede wszystkim. Tak jak powiedziałam, przygotowaliśmy konkretne projekty ustaw. To one są gotowe do tego, żeby zaraz po utworzeniu rządu, jak zacznie funkcjonować Sejm, złożyć je, przeprowadzić przez Sejm i wprowadzić je w życie. I to nie są rzeczy, które są, myśmy przede wszystkim czerpali te wszystkie nasze propozycje i te priorytety, które chcemy zrealizować na początku, to są te najważniejsze sprawy, o których mówili nam Polacy na spotkaniach, więc mamy przygotowane wszystko do tego, żeby dobrą zmianę wprowadzić. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę o refleksję, o zastanowienie się i proszę o danie nam szans, o zaufanie Prawu i Sprawiedliwości.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziennica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz Piątkowski z Tarnowa. Witam ojca dyrektora, ojca Piotra i panią premier. Chciałem podziękować za dzisiejsze spotkanie w Łagiewnikach ojcu dyrektorowi i całej rodzinie Radia Maryja, a pani premier zameldować, że w Tarnowie pracujemy bardzo ciężko i wytrwale. I pozdrowić też panią Frydolinę z Szynwałdu, panią Krystynę z Brzeska i panią Zofię z Dąbrowy Tarnowskiej. Dam radę.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Jak znam okręg tarnowski, Tarnów, to wiem, że jesteście wszyscy zaangażowani. Wspaniałe wyniki, doskonała praca, wspaniali ludzie i tam rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zawsze może liczyć na wsparcie wszystkich mieszkańców. Pozdrawiam całą ziemię tarnowską, sam Tarnów, wszystkich państwa, naszych kandydatów, którzy w tej chwili dzielnie walczą, a mamy tam wspaniałych kandydatów i prośba o to, żeby jeszcze te ostatnie godziny kampanii wyborczej każdy z nas rzeczywiście przepracował jak najlepiej. Pozdrawiam serdecznie.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Grzegorz z Łodzi. Ja mam takie, pozdrawiam wszystkich w studio. Mam pytanie do pani Szydło. Co PiS myśli na temat reprywatyzacji? Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękuję. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
No, nie wiem do końca, co pan tak miał na myśli, więc tutaj, no jeżeli państwo pozwolicie...
Może chodziło o repolonizację, może pani prezes?
Być może, bo być może, że chodzi o repolonizację, trudno nam powiedzieć, więc może w dwóch zdaniach. My na pewno jesteśmy przeciwnikami tego, żeby wyprzedawać polski majątek. To jest dla mnie rzeczą oczywistą i myślę, że w Polsce już dosyć sprzedano i w tej chwili trzeba inwestować przede wszystkim. Natomiast jeżeli mówimy o repolonizacji banków, to tak, mówimy o tym, że trzeba taki projekt przygotować i próbować go wprowadzić, żeby polskich banków, polskich instytucji finansowych powstawało jak najwięcej. Nie wiem, czy utrafiliśmy z ojcem w pytanie pana, które dotyczyło reprywatyzacji. Być może, że pan się dodzwoni do nas jeszcze i doprecyzuje.
Zapraszamy. Proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Warszawy.
Pozdrawiam.
Mam takie pytanie do pani Szydło. Czy prawica ma przygotowany projekt ustawy dotyczący zmiany mediów publicznych, które teraz no, nie można słuchać, są antypolskie, mówiące półprawdy i kłamliwe, czy jest taki program? Dziękuję.
Dziękuję pani Tereso, pani prezes.
Dziękuję bardzo. No, to jest na pewno temat bardzo istotny i też doświadczamy tego w ostatnich dniach kampanii, również tego, że media publiczne zbyt bardzo angażują się po stronie jednego z ugrupowań politycznych, czy tych koalicyjnych ugrupowań politycznych. Tak na pewno nie powinno być. Trzeba dążyć do tego, żeby media publiczne po pierwsze były dostępne dla wszystkich, pokazywały w sposób obiektywny rzeczywistość. My zaproponowaliśmy w programie różne rozwiązania dotyczące tego, żeby taki konsensus wypracować. Na pewno trzeba uwolnić media od takiego nadzoru politycznego, który w tej chwili jest przez obecną koalicję rządową na te media wywierany. Na pewno trzeba wspierać też media lokalne, które są niezwykle ważne. Natomiast zmiana ustawy, o której pani mówi, nie jest w tym priorytetowym pakiecie pierwszych 100 ustaw na 100 dni. I to jest też temat, który powinien być przygotowany bardzo rzetelnie i dobrze. I pewnie się tym zajmiemy, kwestią funkcjonowania mediów, tego, żeby one były jak najbardziej dostępne, ta oferta dostępności dla słuchaczy i dla widzów była jak najkorzystniejsza. Ale tak jak mówię, w tych pierwszych priorytetowych ustawach nie przewidujemy akurat tej.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będę ze Maryja Skrzydziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Witamy, Tomasz z Chicago. Serdecznie pozdrawiam ojców i też panią prezes. Dzwonię po prostu, żeby wyrazić swoje wsparcie. Jestem Polakiem, który się urodził tutaj w Stanach Zjednoczonych. I z wielką radością muszę powiedzieć, że głosowałem na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Mam wykształcenie wyższe i chcę powiedzieć po prostu pani prezes, że żeby pani wiedziała, że my tutaj też będziemy głosować na panią, na PiS, na prawicę. Dlatego, że często nam się wymawiało, że nie chciała głosować. Tutaj w ogóle bo my żyjemy w Polsce, także chcę wyrazić tą wielką radość i no aż długopisy aż się palą właśnie tego głosowania w niedzielę. Znaczy u nas się gada w sobotę. No i z wielką niecierpliwością oczekuję waszego zwycięstwa.
Dziękujemy, panie Tomaszu.
Dziękuję bardzo. Przy okazji pozdrowię nie tylko pana Tomasza, ale całą Polonię w Stanach Zjednoczonych i Polonię rozsianą po całym świecie. Wszystkich państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Przypominam, że Polacy za granicą, możecie państwo głosować, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, na kandydatów, którzy startują w Warszawie. I bardzo chętnie zachęcam. Myślę, że tą osobą, na którą najwięcej głosów padnie, jest pan premier Jarosław Kaczyński. I bardzo dziękujemy za wasze wsparcie, bo wiemy, że ono jest, że zawsze nas państwo wspieracie. Ja bardzo dziękuję też za wspaniałe głosowanie Polonii na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękujemy.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Równolatek pani prezes. Chcę tak w sumie też no, mogę powiedzieć, że zabieram głos na antenach innych stacji radiowych i na antenie programu trzeciego padło takie wskazanie, że czy nie należałoby pomyśleć co do mnie, żeby wybrać mnie na premiera. Także to tak nawiasem, ale nie chcę być konkurencją dla pani prezes. Pytanie moje w związku z debatą poniedziałkową, mianowicie pani Kopacz wskazała na to, że afera tak zwana no, skoków, dotycząca skoków, że to jest największa afera. I pani prezes tak delikatnie wskazała w odniesieniu do tego, że była sprawa w sądzie, prawda, co do przeproszenia przez redakcję Wprost, tak. I czy nie należy, czy w trybie wyborczym nie należałoby się zastanowić, żeby właśnie wykazać kłamstwo ewidentne pani Kopacz, żeby to no jednak tych, którzy usłyszeli to i uwierzyli w to, wskazać im, że to jest po prostu rzecz no, niewłaściwa i przez to też móc pozyskać część głosów po prostu tych, którzy no, można powiedzieć, uwierzyli w to. I na koniec już tak, ja będąc w Świdnicy na spotkaniu z panią prezes, podarowałem pewną kasetę magnetofonową. Moje pytanie, czy pani prezes może już wysłuchała, jeżeli nie, no, to zachęcam.
W tym czasie kampanijnym na pewno to jest ciężka rzecz do zrobienia. Bardzo proszę, pani prezes.
Dziękuję bardzo. No oczywiście nie było żadnej afery skoków, to są kłamstwa wierutne i Platforma próbuje w ten sposób już oszukiwać Polaków od dłuższego czasu. Podkomisja powołana, próbowanie budowania jakiejś sensacji, afery. I właśnie to, że był ten wyrok wskazujący na przeproszenie pana senatora przez tygodnik, no pokazuje jasno, że to są insynuacje, które są po prostu kłamstwami. Myślę, że te ostatnie godziny kampanii wyborczej przede wszystkim musimy koncentrować się w tej chwili na przeprowadzeniu jej jak najskuteczniej. My oczywiście różne rozważamy też kwestie dotyczące kłamstw, które są pod naszym adresem kierowane. Być może, że one znajdą finał gdzieś później w sądzie. Natomiast no, ja jestem też zwolennikiem tego, żeby jednak w tej chwili nie przerzucać tej dyskusji w kampanii wyborczej, która powinna być dyskusją merytoryczną właśnie na takie przepychanki wzajemne, dlatego że o to chodzi właśnie Platformie. To jest cały czas próba prowokowania nas, wrzucania do dyskusji publicznej takich tematów, które dla nich są wygodne, to znaczy pokazywania, że tylko i wyłącznie koncentrujemy się na właśnie takich pomówieniach, wzajemnym boksowaniu się, szarpaniu, a nie o to chodzi, bo kampania wyborcza jest niezwykle ważna i ona polegać powinna na przekonywaniu Polaków do swoich racji. My staramy się to robić konsekwentnie i wydaje mi się, że kampania pana prezydenta Andrzeja Dudy pokazała, że to jest dobra droga, bo proszę sobie przypomnieć ten ostatni dzień, o którym ja już mówiłam tutaj, kiedy pan prezydent Andrzej Duda, wtedy kandydat Andrzej Duda, był atakowany bezpardonowo przez ówczesnego kandydata Platformy Bronisława Komorowskiego i przez całą Platformę. I to przyniosło skutek odwrotny. No, Polacy powiedzieli, że tego nie chcą, mają tego dosyć. Oni wybrali kandydata, który uczciwie tłumaczył, mówił o swoich propozycjach. My idziemy tą drogą, Polacy chcą spokoju, chcą wreszcie, żeby zapanowała normalność polegająca na tym, że się ze sobą rozmawia, a nie na tym, że się straszy opozycją, czy próbuje się tylko i wyłącznie atakować. Platforma podąża tą drogą, zobaczymy, jaki będzie efekt. Ja myślę, że Polacy ten rachunek im wystawią. Więc sądzę, że to jest dzisiaj najistotniejsze. Kasety rzeczywiście nie miałam jeszcze czasu wysłuchać, ale na pewno po kampanii już, jutro kończymy kampanię wieczorem, więc będzie ten czas, kiedy można będzie odrobić wszystkie zaległości, które w tym czasie kampanijnym po prostu narosły.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ksiądz Jacek z Ukrainy. Witam panią prezes. Wiele lat temu żeśmy się spotkali w Brzeszczach. Pani była dyrektorem Domu Kultury, a ja byłem bardzo krótko wikarem w Brzeszczach, a potem trafiłem na Ukrainę. Ale to było lata temu. I ja z takimi paroma sprawami. Pierwsza rzecz. Co z prowadzaniem Polaków ze wschodu? Czy to nie jest za późno i czy to nie jest tylko do wyborów? To jest raz. Dwa. Czy ktoś zrobi porządek z tak zwaną kartą Polaka? Bo kartę Polaka to otrzymują, no może nie chcę oskarżać, ale podam konkretny przykład z poprzedniej parafii, gdzie pracowałem. Moje parafianki, Polki z krwi i kości, które po wojnie paliły dokumenty, właściwie to ich rodzice palili ze strachu i dzisiaj nie mają żadnych starych metryk, nie mogą wykazać swojej polskości, no i nie ma szans, żeby kartę Polaka otrzymać. I takie prawdziwe Polki z krwi i kości, Polki i Polacy. Dla nich Polska to jest właściwie w opowieściach i nigdy tej Polski wielkiej nie widziało i nie zobaczę. Natomiast kartę Polaka otrzymuje bardzo wiele osób, które na tę kartę właściwie można powiedzieć nie zasługują. Następna sprawa, stypendia dla studentów ze wschodu studiujących w Polsce. Nie żałuję, nie otrzymują te stypendia, ale czy ktokolwiek za te stypendia rozlicza, czy wszyscy oni studia ukończyli? Dalej, w związku z tymi stypendiami. Jest wiele takich akcji, które się proponowało przy konsulatowi, czy różnym organizacjom, jak Wspólnota Polska, i ciągle się słyszało, nie ma ludzi, nie ma pieniędzy. I dla przykładu podaję taką akcję. Polskie stare cmentarze, które nie ma kto oczyścić, wyciąć trawy, krzaki. W przypadku na przykład mojej parafii, gdzie moi parafianie, no to średnio wieku była 65, więc no kto to ma robić? Czy tacy stypendyści, którzy dostają stypendium polskie, żeby w Polsce studiować, zareagować. Nie mogą choć miesiąc wakacji poświęcić na pracę, żeby jakoś to stypendium, ja nie powiem odrobić, ale jakoś się odwdzięczyć za to stypendium. To są niby takie bardzo proste rzeczy, ale przez wiele, wiele lat, a pracuję na Ukrainie już 18 rok, to my, księża pracujący na Ukrainie, różnym osobom w różnych miejscach o tym mówimy, a to wychodzi na to, że to są takie wielkie problemy, żeby takie proste rzeczy zrealizować. Może właściwie to wszystko zostaje, że my mówimy, a nikt nie słuchać.
Tak, księże, przepraszam najmocniej, wątków poruszonych bardzo wiele, a my mamy raptem kwadrans do zakończenia naszej audycji, więc ja gorąco pozdrawiam księdza i proponuję, aby do tych spraw już podjętych przez kapłana pracującego na Ukrainie odniosła się pani prezes.
Bardzo dziękuję za ten głos. Jeszcze raz księdza Jacka pozdrawiam. To rzeczywiście jest bardzo dużo ważnych kwestii podniesionych, dlatego między innymi ja mówiłam, że my chcemy do tego tematu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli powrotu Polaków ze wschodu do Polski, ale też i pomocy tym, którzy tam mieszkają i chcą tam pozostać, Polakom na Ukrainie również, podejść kompleksowo. Dlatego przygotowaliśmy tutaj, chcemy współpracować między innymi z tymi organizacjami, które działają tam, również i z księżmi. Mam nadzieję, że po wyborach już, kiedy będziemy rozpoczynali pracę nad tymi projektami, po prostu się skontaktujemy i będziemy prosili też o współpracę i podzielenie się swoimi doświadczeniami, bo to jest ważne, żeby z jednej strony pomagać, rozwiązywać problemy, ale żeby to robić tak, jak tutaj była mowa o tym, skutecznie i dobrze, żeby ukierunkowywać tę pomoc tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie panią premier i ojca Piotra. Mówi Teresa z Poznania.
Witam pani Teresa.
Mam taką sugestię, a zarazem pytanie, bo obiło mi się w rozmowach różnych z ludźmi, którzy są zaangażowani w PO i w PSL-u, że oni się boją, że stracą pracę. Znaczy większość osób, które nie są na jakichś bardzo wysokich stanowiskach, bo zrozumiałe, że ministerialne czy dyrektorzy departamentów mogą się obawiać. Ale w czasie całej kampanii nie słyszałam, że będzie taka czystka, bo tym straszony jest PiS, że PiS wszystkich ze wszystkich urzędów i stanowisk powyrzuca. Czy niedobrze by było, żeby zakwestionować, że czegoś takiego nie będzie? Pozdrawiam serdecznie panią premier i życzę wielkich sukcesów. Dziękuję. Dla Polski i dla państwa.
Dziękujemy pani Tereso. Pani prezes, kolejny przykład tego jątrzenia i straszenia Prawem i Sprawiedliwością.
Dziękuję bardzo. To właśnie to jest przykład pokazujący na to jak Platforma rozpuszcza różnego rodzaju informacje. Ja też słyszałam, że podobno takie informacje są w tej chwili wśród służb mundurowych rozpuszczane i też bardzo serdecznie chciałam przy okazji pozdrowić wszystkich pracowników resortów mundurowych i zapewnić, żebyście państwo byli spokojni, tak jak i wszyscy pracujący w pozostałych dziedzinach, bo straszę się na przykład, że mundurówką pozabieramy emerytury. Też słyszałam takie kuriozalne jakieś informacje. To jest oczywiście patent Platformy na to, jak straszyć Prawem i Sprawiedliwością. My nie jesteśmy takim ugrupowaniem jak Platforma Obywatelska, czy jak PSL, która dokładnie niestety tak postępowała. Ja mogę powiedzieć tak, każdy mierzy swoją miarą. Platforma dzisiaj stosuje taką miarę. Do mnie przychodzą bardzo często do biura poselskiego młodzi ludzie i mówią tak, wie pani co, niech pani, chcielibyśmy przynajmniej mieć możliwość odbycia stażu pani w biurze, żebyśmy mogli sobie w CV wpisać że byliśmy gdzieś, mamy jakieś doświadczenie, bo my nigdzie pracy nie znajdziemy, bo żeby pracę znaleźć, to trzeba być członkiem Platformy albo PSL-u. No, taka jest rzeczywistość, więc mówię, każdy mierzy miarą swoją. My przede wszystkim stawiamy na ludzi, którzy będą uczciwie i dobrze wykonywać swoje obowiązki. Każdy, kto uczciwie pracuje, naprawdę nie musi się niczego obawiać. A ktoś, kto nieuczciwie pracuje, kto próbuje tylko i wyłącznie załatwiać swoje interesy, no to cóż, no, to nie będzie miał, sami Państwo wiecie doskonale, jak to i czym to się kończy. No, Platforma niestety tak działa i tak straszy. Nie bójcie się Państwo, Prawo i Sprawiedliwość to jest naprawdę partia ludzi uczciwych. My jesteśmy tacy sami, jak wszyscy inni obywatele. Tak samo mamy takie same problemy jak wy. Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Chcemy zrealizować dobry program naprawy Polski. To jest nasz cel.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie, jestem wzruszona i serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, panią prezes, i chcę tylko powiedzieć, że jest pani tak heroiczną osobą, tak cieszymy się, że pani sobie tak daje radę, że nawet w rozmowie z panią Olejnik, ja żartuję oczywiście, ale to pani tak była opanowana. Gratulujemy wszystkiego. Z tym, że mam taką refleksję, że tak potwornie panią męczymy wszyscy o ten program, a dla mnie osoby, która płakała, jak pan Tusk doszedł do władzy, wystarczy, że państwo chcą stworzyć wspólnotę. Wystarczy, że będziecie szanować ludzi. Oczywiście nie wystarczy mi to, bo widzę niesprawiedliwość i sama je doświadczam, ale to jest dla mnie rękojmia, że będziemy wspólnotą i wtedy wszystko będzie dobrze. Natomiast ten pan, który mówił o reprywatyzacji, pani prezes, jeszcze to chcę powiedzieć, bo już późno, mało czasu, to prawdopodobnie chodziło o niesprawiedliwość dotyczącą tego, że ona jest niedoskonała, ta ustawa, bo na przykład mój znajomy, bardzo miły pan kościelny tu z naszej parafii, po 50 latach w zakładowym mieszkaniu, znaczy mieszkający, ponieważ znalazł się właściciel do tego gruntu, chociaż zbudowano dom, w ogóle, prawda, zakłady zbudowały, wyrzuca teraz, bo to samorządy to przejęły, ja się na tym nie znam. I proszę sobie wyobrazić, że tymi ludźmi, którzy nie wykupili tych mieszkań, trzech czy czterech, zatyka się, jak to się mówi, potrzeby właściciela kawałka gruntu. I dla mnie to jest, tak się tym przejęłam, dla mnie to jest niesprawiedliwe i myślę, że temu panu też chodziło o to, żeby ta ustawa reprywatyzacyjna nie żerowała na tym, że ludzi się traktuje jako mięso prawie armatnie, w tym sensie, że państwo powinno oddać kawałek ziemi w innym miejscu albo zapłacić temu człowiekowi, a nie te trzy mieszkania poświęcać i ten człowiek robi z tymi ludźmi wszystko, co chce i oni są traktowani jak przedmioty. Myślę, że to tego dotyczyło. Być może, że jest niedoskonała i myślę, że państwo wprawdzie tyle będziecie mieć pracy, ale oby także to zauważono, że to jest po prostu paradoksalne w niektórych aspektach ta sprawa. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Wzruszona jestem właśnie, tak, pani heroiną.
Dziękuję, pani Mario. Z Bogiem. Pozdrawiamy Warszawę.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę, wszelkiej pomyślności i proszę o to wsparcie jeszcze w tych ostatnich godzinach i o głosowanie. Bardzo dziękuję. A być może tak, że pani pewnie ma rację, że być może panu chodziło właśnie o ten problem, który rzeczywiście jest bardzo skomplikowany i trudny i mogę tylko zapowiedzieć, że pochylimy się również nad tym.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam panią Beatę, jak i również ojca Piotra, mówię, że z Francji. Bardzo się cieszę, że mam okazję zamienić kilka słów z panią, którą też bardzo cenię, opanowanie, no i merytoryczne rozmowy. Ale chciałbym właściwie z mojej obserwacji właściwie dorzucić, że właściwie Unia Europejska robi pewien błąd, stosuje pewne przepisy, jak gdyby Unia Europejska była jednym państwem. I to jest właśnie niebezpieczne. nie wolno przyjmować od tak, bez na rozkaz wszystkich zarządzeń, ponieważ niestety, ale na całe czy stety, Unia nie jest jednym państwem, tylko jest Unią Państw Niezależnych i są pewne przepisy, które absolutnie nie pasują do naszej sytuacji. Szczególnie myślę tutaj chociażby nawet o wyprzedaży ziemi. No, skoro podpisano już tę umowę, to ja osobiście uważam, że tak. I tu też tak w tej perspektywie trzeba właśnie oceniać prawo unijne i nie przyjmować w pełni albo poprawki. Chociażby nawet, przyszła mi taka myśl, że skoro już podpisano, że będzie we wszystkich państwach będzie można kupić ziemię, to chyba dobrze byłoby taką poprawkę dorzucić, że mianowicie sprzedamy na tyle ziemi, na ile nasi obywatele w danym państwie, z którego ich obywatele chcą kupić, nasi kupią Polacy. To będzie sprawiedliwe i uchronimy przed rozbiorem naszego kraju, bo to jest haczyk i podstęp, ponieważ niektóre kraje, wiedząc o tym, że nasi obywatele nie są w stanie kupować gdzieś indziej ziemi, nie mają żadnego interesu, mogą po prostu dokonać rozbioru. Po prostu na tyle sprzedajemy ziemi, na ile nasi obywatele w danym państwie, czy w Niemczech, czy w innym kraju, z którego właśnie chętni do nabycia naszej ziemi są, na ile nasi rodacy kupią w ich kraju. Szczęść Boże i życzę powodzenia i wierzę w to, że będzie wielkie zwycięstwo.
Dziękujemy Panie Jerzy, Pani Prezes.
Dziękujemy za wsparcie, za te słowa, za wiarę w Prawo i Sprawiedliwość i w nasze zwycięstwo. Bardzo dziękuję, bo to jest bardzo ważne, ale konsekwentnie proszę jeszcze o wsparcie, o przekonywanie znajomych, o przekonywanie jak największej liczby tych, którzy mogą na nas zagłosować. Problem ochrony polskiej ziemi niezwykle ważny. Ja już mówiłam wcześniej na antenie telewizji Trwam, że mamy przygotowany projekt ustawy, który rzeczywiście pozwala nam mimo tych przepisów unijnych chronić polską ziemię, przygotowany przez pana Janusza Wojciechowskiego i to jest ten jeden z projektów, które w ciągu pierwszych 100 dni będziemy realizować.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, skąd telefon?
Kazimierz, Kurytyba, południowa Brazylia. Ja tylko chciałem tak na króciutko tutaj pogratulować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, powiedzieć, że po prostu bardzo się cieszymy i wyniósł tutaj bardzo wiele nadziei wśród naszej Polonii. I chcielibyśmy też powiedzieć dla pani prezes Beaty Szydło, że przygotowujemy się tutaj do wyborów i też ma nasze poparcie tutaj z Brazylii. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy Brazylię.
Dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Brazylię.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże. Barbara z Mazowieckiego.
Pozdrawiam Pani Barbaro.
Pozdrawiam wszystkich w studiu i proszę Panią Prezes o rozważenie sprawy dla mnie, nie tylko dla mnie, najważniejszej, w sprawie demografii. To jest piękne, że dokłada się pewną kwotę dla rodzin, które chcą powiększenia rodziny. Ale drugą sprawą jest sprawa płodności, w zasadzie niepłodności wielu milionów małżeństw, które borykają się z tym, które straciły majątki w zasadzie na to, żeby leczyć tę niepłodność i w efekcie dokonać in vitro, też bezskutecznie. To jest olbrzymi elektorat, który w większości podejrzewam głosuje na Platformę, bo jest sfrustrowany, niezadowolony. Kobiety dobiegające 40, którym dotyka zegar biologiczny, nie mają żadnych szans. Czy w programie państwo uwzględniają dotacje do naprotechnologii, tej naturalnej metody prokreacji, która w Stanach jest już od bardzo dawna? To są olbrzymie koszty, które można pokrywać teraz tylko i prywatnie.
Już się chcemy odnieść, pani prezes, bo czasu pozostało niewiele. Już przecież są samorządy, gdzie z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości dofinansowanie na protechnologii wprowadzono.
Tak, to jest nasza propozycja. Mamy to w programie. Powiem więcej, co roku do każdego budżetu konsekwentnie zgłaszaliśmy poprawki, żeby przeznaczyć właśnie na protechnologię środki finansowe. Odrzucano to tutaj z naszej strony taką bardzo aktywną pani posłanki, pani Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska. Konsekwentnie upominamy się o to i mam nadzieję, że kiedy uda nam się już objąć odpowiedzialność za Polskę, to będziemy mogli realizować również ten program.
Jeszcze jedno ostatnie zagadnienie, pani prezes, to ubóstwo polskich rodzin, to przerażające dane GUS-u o głodujących i niedożywionych dzieciach. Program pana Niesiołowskiego pod tytułem Mirabelki i Szczaw po prostu nie pomógł, bo to nie wystarczy. Trzeba wesprzeć rodziny i do tego przed oczyma mamy te dramatyczne sceny zabieranych dzieci rodzicom z racji materialnych, z racji ubóstwa rodzin.
To jest temat bardzo bolesny, temat, który jest dla mnie priorytetem. Ja osobiście mam tutaj ogromne zobowiązanie i podkreślam jeszcze raz. Program Rodzina 500+, czyli wsparcie rodzin finansowe, 500 zł na każde dziecko, na pierwsze dziecko, wtedy od pierwszego dziecka, kiedy jest dochód poniżej 800 zł i na drugie kolejne, jeżeli jest powyżej, wyższa granica, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne. Będziemy go realizować. Wskazaliśmy, pan poseł Henryk Kowalczyk wskazał źródła finansowania tego programu. To jest koszt około 22 miliardów złotych rocznie, ale to jest nie koszt, a inwestycja. I dlatego rodziny polskie muszą być wspierane po to, żeby takich sytuacji nie było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, po to, żeby rodziny mogły bezpiecznie myśleć też o swojej przyszłości i nie było takich sytuacji, że z biedy dzieci są odbierane, bo niestety to jest też wstydliwy problem Polski, że zamiast rodziny wspierać, zamiast rodzinom pomagać, to polskie państwo rodzinom takim dzieci odbiera. Musi być praca, musi być dobre wynagrodzenie, ale program Rodzina 500+, czyli wsparcie rodzin finansowe, jest tym rozwiązaniem, które proponujemy i wierzę w to głęboko, że uda nam się go zrealizować po to, żeby właśnie tej biedy i tych głodnych dzieci w Polsce już nie było.
Pani prezes, nasze spotkanie dobiega końca. Proszę o ostatnie słowo na podsumowanie.
Przede wszystkim chcę państwa bardzo serdecznie pozdrowić. Dziękuję wszystkim. Myślę, że przed nami ważne ostatnie godziny kampanii wyborczej. Ja proszę o to, żebyście państwo jeszcze nam pomogli w tej kampanii. Każdy głos się liczy i wasze zaangażowanie. Proszę, żebyście państwo wspierali, poparli, wybrali kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na listach do parlamentu i do senatu. To są wspaniali ludzie, wszyscy nasi kandydaci są godni zaufania i na pewno dla nich służba, dla swoich wyborców jest najważniejsza. Prosimy was o wsparcie, prosimy o to, żebyśmy poszli wspólną drogą z panem prezydentem naprawy Polski i myślę, że to hasło, które napisaliśmy na swoich plakatach wyborczych, praca, a nie obietnice, ale i to drugie, damy rady, to jest to, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to spotkanie w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Gościem Radia Maryja w rozmowach niedokończonych była pani poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na premiera Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję pani prezes, gorąco pozdrawiam i pozdrawiam także wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze z braży kław, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga, tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów. Jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie. Jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów.
Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg.